Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przy mikrofonie ojciec Grzegorz Woś. Pozdrawiam bardzo serdecznie z naszego studia w Toruniu. Dzisiaj w czasie wzrastania nietypowa ekipa. Ekipa, która na co dzień posługuje, pracuje w Radiu Maryja, pracuje w redakcji sportowej. O sportowych pasjach chcemy sobie rozmawiać, a tę rozmowę będziemy prowadzili z kim? Może przedstawcie się panowie na początek.
Z Wojtkiem.
Szymonem.
I Łukaszem.
I tak, kiedy sobie rozmawialiśmy troszeczkę przed audycją, przygotowując się do niej, to może za duże słowo, ale tak było rzeczywiście. Myśleliśmy, co tak ogólnie można powiedzieć, jeżeli chodzi o pasje sportowe i tak dalej, ale Szymon zaproponował, by powiedzieć o tej redakcji sportowej. Radio Maryja i sport, tak, no czasem się to trochę gryzło, bo Radio Maryja i te tematy bardziej religijne, bardziej takie poważne, społeczne i tak dalej, czy miejsce na sport w Radiu Maryja jest. Więc myślę, że dobre będzie, panowie, jeżeli na początku powiecie o tym, jak to wszystko się zrodziło, skąd to się wzięło, jaki pomysł i tak dalej, i czym się zajmujecie na co dzień. Potem zobaczymy, jak ta audycja się potoczy, jak w jakim kierunku pójdziemy, oddając też głos naszym słuchaczom, ale i facebookowiczom i innym obecnym w sieci. Parę słów, dobrze, panowie, o tym, jak to wszystko się rodziło.
Nawiązując do tego, co ojciec powiedział na temat Radio Maryja Sport, to nie tylko dla słuchaczy radia, myślę, że był to jakiś szok, ale też w takich miejscach sportowych, w których też udawało nam się pokazywać, był to szok dla samych dziennikarzy sportowych, czy też dla ludzi, z którymi robiliśmy te wywiady, pokazując kostkę, czy to radia, czy to telewizji trwam. No, teraz właśnie sobie tak obliczyliśmy, ile ta redakcja nas kosztowała pracy i mnożąc mniej więcej depesze sportowe, które ukazały się na stronie Radia Maryja w ciągu ostatnich 2,5 roku, wyszło nas blisko 5000, to jest 4908 depesz, jeszcze dzisiaj pewnie jakieś dojdą, więc do tej buforowej granicy 5000 powoli się zbliżamy, ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o pasję sportową, to właśnie w tym kontekście ta redakcja też powstawała, dlatego że tworzyli ją pasjonaci i powstała tylko dlatego, że grupka ludzi uparła się na to, że chce robić sport, że chce żyć pasją i chce zajmować się tym, co kocha. I rzeczywiście z takim pomysłem przyszliśmy do ojca Piotra Detlafa. On też przedstawił nam konkretną propozycję współpracy. Rozpoczynaliśmy od Facebooka, tam pojawiały się pierwsze depesze sportowe. Wojtek jeszcze z Łukaszem tego nie pamiętają, dlatego że oni dołączyli troszeczkę później. Natomiast no, od tego Facebooka rozpoczynaliśmy. Jakoś udało się robić to systematycznie, to potem weszliśmy na portal, z czasem rozwijaliśmy się jeszcze bardziej, więc zaczęły się wyjazdy. Ja pamiętam nasz wspólny wyjazd z Wojtkiem Papugą, który zresztą razem ze mną chyba największą rolę odegrał, jeżeli chodzi o powstanie tej redakcji. No i to był nasz pierwszy mecz, to była Liga Europejska, mecz Legia Warszawa Metalist Charków. Po raz pierwszy pojawiliśmy się gdzieś na stadionie z kostką Radia Maryja, jako tacy młodzi studenci, młodzi fascynaci. To pamiętam nawet, jak włóczyliśmy się tam po Warszawie późną nocą, żeby zdążyć na jakiś pociąg, więc to była taka, można powiedzieć, też mała przygoda, ale to był też początek tych wyjazdów. Dzisiaj już normalnie wyjeżdżamy na mecze reprezentacji Polski, pojawiamy się na najważniejszych sportowych imprezach w kraju, więc ten warsztat rzeczywiście udało się zgromadzić spory, a że nadal jesteśmy otwarci na nowe osoby, także pojawili się w tej redakcji Wojtek i Łukasz. Łukasz zresztą był też dużo wcześniej, jeszcze w redakcji Sim Radia, bo też częściowo ona również w jakiś sposób wpłynęła na późniejsze wytworzenie się redakcji sportowej Radia Maryja i Telewizji Trwam. Łukasz, może o tym coś powiedz więcej.
No właśnie, jeżeli mówimy tutaj o Sim Radiu, no to moja przygoda taka z tworzeniem, z współtworzeniem takich audycji stricte sportowych zaczęła się właśnie od tej rozgłośni. Przypomnijmy, że Sim Radio to jest internetowe radio, które prowadzą studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, i to była taka pierwsza możliwość ćwiczenia się w między innymi w komentowaniu spotkań, w przygotowywaniu takich króciutkich serwisów sportowych, w przygotowywaniu różnych materiałów. No i to na pewno było spore, pozytywne doświadczenie, które bardzo pomogło też mi osobiście płynnie przejść do współpracy właśnie tutaj z chłopakami, którzy tworzyli na początku tą redakcję sportową. Tak jak Szymon wspomniałeś, dołączyłem troszeczkę później, ale myślę, że...
Choć nie ukrywam, że jako potencjalny kandydat już się pojawiałeś dużo wcześniej.
Na pewno tak, chociaż też nie do końca może na początku byłem przekonany, jak ten projekt długofalowo będzie wyglądał, czy ten zapał nie będzie takim, można powiedzieć, słomianym zapałem, ale okazało się, że mamy grupę tutaj kolegów, którzy mają naprawdę bardzo mocne charaktery. No i w tym składzie, troszeczkę oczywiście odświeżonym, zmienionym, tworzymy do dzisiaj.
Ja też może przywołam kilka nazwisk, tak, bo to są ludzie, których od czasu do czasu możemy również usłyszeć na antenie Radia Maryja. Także obok nas jest to Wojtek Papuga, który zresztą razem ze mną najbardziej odpowiada za redakcję sportową radia i telewizji, ale też jest przede wszystkim Paweł Palembas, który zresztą był wcześniej szefem Sim Sportu w Sim Radio. Jest także Max Kosowski, który razem z nami zaczynał. Jest Bartek Stelmasik, jest Monika Wojciechowska i też młodzi chłopacy. Jest Szymek Kamysz i Konrad Kujawski. Oni dopiero dochodzą, także uczą się powoli takiego warsztatu, ale myślę też, że dużo fajnych rzeczy może nam powiedzieć Wojtek, dlatego że on dołączył do nas, zresztą jest młodszy o 2 lata i dołączył do nas
w zeszłym roku.
Tak, już troszkę to był taki okres, kiedy redakcja już nabierała powoli rumieńców, więc jesteśmy ciekawi nie tylko tego, jak postrzegałeś redakcję już będąc w niej, ale jak postrzegałeś ją jeszcze zanim do niej dołączyłeś, jak to wyglądało z zewnątrz w twojej ocenie.
No tak, ja jestem najmłodszy stażem tutaj spośród naszej trójki i dołączyłem krótko przed pierwszą taką, można powiedzieć, rocznicą powstania tej redakcji sportowej. No i pierwsze wrażenie a propos tej redakcji, no to kiedy odwiedzałem was w pokoju, kiedy mieszkaliście oboje z Wojtkiem Papugą i siedzieliście z laptopami, najczęściej pisaliście właśnie wieczorami te depesze, więc już wtedy było widać, że będzie nas czekało dużo pracy.
Skończyło się na tym, że niektórzy zaczęli mówić do mnie i do Wojtka depeszmen, z racji tego, że cały czas pisaliśmy depesze.
No to tego przyznam się szczerze, że nie słyszałem jeszcze. No i potem co? Potem naciskałem długo, bo długo też musiałem przychodzić i upominać się o jakiś casting, jakiś nabór do tej redakcji, bo to było zapowiadane, potem tydzień po tygodniu odkładane na inną datę, no ale w końcu mi się udało was przekonać do tego. Poszedłem na ten casting, całkiem profesjonalny, muszę przyznać, i samo wejście, otoczka, całe to opowiadanie o redakcji sportowej.
Przyszedł taki kozupa w białej koszuli. I co to nie on?
No tak, pomyślałem sobie, on taki trochę ważniak. No ale później życie zweryfikowało opinię i jednak nie taki ważniak, jednak bardzo dobry kolega i taki przyzwoity szef. No i to było na takim dosyć profesjonalnym właśnie poziomie. Napisałem test, zdałem...
Na 50%, ja to sobie pamiętam ten test, no tak, ale był to chyba najlepszy wynik ze wszystkich z racji tego, że pytania rzeczywiście były trudne.
A może panowie w kontekście tego testu, mniej więcej na czym on polegał, bo słuchają nas, mam nadzieję, młodzi ludzie i może myśleliby o tym, żeby zacząć studia w naszej szkole i też ewentualnie w jaki sposób się do tej redakcji dostać. I jaką wiedzę trzeba mieć? Czy taką bardzo, bardzo wszechstronną, czy taką no przelotną, powiedzmy?
Nam zależało na tym, żeby znaleźć ludzi odpowiedzialnych za poszczególne dyscypliny sportu. Natomiast test miał przede wszystkim pokazać wszechstronność tych, którzy chcieli w redakcji pisać, bo też tacy ludzie są potrzebni, którzy z jednej strony będą się interesować piłką ręczną, z drugiej kolarstwem, a jeszcze inni piłką nożną. No tych pasjonatów piłki nożnej było zawsze najwięcej, więc o nich nigdy się nie martwiliśmy. Natomiast jeżeli przychodziło na przykład kolarstwo do pisania, sukcesów tam też mamy niemało, bo Rafał Majka i Michał Kwiatkowski rzeczywiście te dyscypliny sportu w Polsce wynieśli już bardzo wysoko, no to już były małe problemy i małe turbulencje. Natomiast też się cieszymy tym, że my stawiamy na coś takiego, żeby cały czas się rozwijać. To znaczy, że rozpoczynasz, nawet jeżeli rozpoczynasz swoją przygodę ze sportem tylko od piłki nożnej, to potem zachęcamy zawsze ludzi, żeby angażowali się w coraz więcej dyscyplin, to znaczy coraz więcej śledzili. I takim przykładem chyba też jest w jakimś sensie Wojtek, który zaczął interesować się czy to biegami narciarskimi, czy to biatlonem, dlatego, że dostawał takie artykuły, no i nie miał wyjścia, musiał pisać. Łukasz też ma bardzo wszechstronną wiedzę, zresztą myślę, że jeżeli chodzi o taką wszechstronność kilku dyscyplin naraz, to jest tutaj bardzo dobrze, dlatego, że Łukaszowi nie boimy się dać czy to depeszy z siatkówki, czy to z piłki ręcznej, piłka nożna już nie mówię, żurze, także jest tutaj naprawdę bardzo dobrze. No natomiast test był rzeczywiście trudny, bo pojawiły się pytania bardzo też takie szczegółowe, jeżeli chodzi o poszczególne dyscypliny, no i nie każdy sobie z nimi oczywiście poradził.
Dodajmy też, że na niektóre pytania nawet ci starsi stażem koledzy z naszej redakcji mieli problem odpowiedzieć, także naprawdę nie był to test łatwy, ale też trzeba przyznać, że my jako ekipa mamy bardzo dużą wyrozumiałość do tych osób, które dołączają. Oczywiście tutaj Szymon z Wojtkiem też głównie odpowiadają za to, że każda depesza, która trafia, czy to na stronę Radia Maria, czy na profil na Facebooku, jest też sprawdzana, także każdy nawzajem siebie kontroluje, możemy nawzajem sprawdzać, na czym jeszcze musimy pracować, gdzie popełniamy błędy, żeby po prostu coraz bardziej, coraz lepiej posługiwać się po prostu tym naszym językiem takim stricte sportowym.
Ja też pamiętam ten test, tam naprawdę były takie pytania, jak już z piłki nożnej, już stricte chcieliśmy zweryfikować, czy ktoś się interesuje, czy tylko sobie takim jest piknikiem, my to nazywamy, takim piknikowym kibicem. No to były pytania jednak, na przykład pamiętam o finał Mistrzostw Świata z 98 roku i nawet o minuty bramek pytaliśmy chyba, w których minutach padły gole. Nawet pamiętam, że o historię futbolu pytaliśmy, no ale też o takie z tych szczegółowych już pytań z poszczególnych dyscyplin. Każdy wie, kim jest Justyna Kowalczyk i każdy by wskazał, która to Justyna Kowalczyk po zdjęciu. Tak. A my wrzuciliśmy zdjęcie Charlotte Kali i już nikt nie wiedział, że Charlotte Kala to Charlotte Kala. To jest też wielokrotna medalistka Wielkich Światowych Imprez, obecnie czwarta bodajże w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w biegach, więc ten casting też do najłatwiejszych nie należał. No ale Wojtek akurat też miał taką specyficzną historię, że on przyszedł do nas bezpośrednio, chcąc pisać tylko i wyłącznie sport, i to jest takie też myślę zachęcające dla wszystkich, którzy pragną w jakiś sposób do nas dołączyć, że mają możliwość realizacji własnych pasji, a też te pasje Wojtek realizował również na różnego rodzaju wyjazdach, bo już miał możliwość i robienia wywiadów, i rozmawiania ze sportowcami na wielkich imprezach sportowych w Polsce, więc w jakiś sposób ten rozwój na pewno jest.
A powiedzcie, w jaki sposób tak warsztatowo, bo tak mi się teraz skojarzyło dla słuchacza, dla mnie też osobiście, jak to od początku do końca wygląda? Chcecie o czymś napisać? Czy chcecie coś napisać, tak? Wyszukujecie tematu czy dyscypliny i tak dalej. I jak ten proces wygląda? Od momentu, kiedy jakaś idea się w głowie pojawi, do momentu, kiedy ktoś będzie mógł to przeczytać sobie, czy to na Facebooku, czy na portalu internetowym?
To znaczy, wygląda to w ten sposób, że dzień przedtem, przede wszystkim zajmuje się tym Szymon i Wojtek, mamy swoją grupę na Facebooku, oczywiście jest to grupa tajna, więc tylko te informacje między nami krążą.
Bo najwierniejsi kibice już chcieli do nas dołączyć.
Tak jest, bo czasami się zdarzają takie sytuacje, że chciałby dołączyć ktoś z zewnątrz, ale no nie do końca jesteś obeznany, że tak powiem, w danym temacie. No ale wracając do meritum, dzień wcześniej, przed jakimś wydarzeniem, przygotowywane są rozpiski, czyli po prostu albo Szymon, albo Wojtek przeważnie to robią. Jest lista kilku wydarzeń sportowych, które odbędą się następnego dnia i do każdego wydarzenia jest przypisywana osoba, która się tym zajmie. Mamy też tam podaną konkretną godzinę, na którą ten tekst musi być już gotowy i wysłany. No i później oczywiście nie zawsze to się też udaje, bo są różne inne obowiązki. Te teksty są wysyłane na adres mailowy strony Radia Maryja. Później są one oczywiście też sprawdzane, ewentualnie są edytowane, poprawiane są błędy. No i później taki tekst już poprawiony z wszystkimi wszystkimi tam poprawkami trafia też od razu wtedy na stronę Radia Maryja.
Ale też staramy się dbać o to, aby ten nasz język cały czas był coraz lepszy i coraz doskonalszy. Dlatego właśnie chłopacy za każdym razem, kiedy robią jakieś błędy, szczególnie ci nowi, i kiedy te depesze wymagają już większej ilości korekt, oni mogą wejść, zobaczyć, co zmieniliśmy, zobaczyć, jakie błędy popełnili, tylko po to, żeby ich później nie popełniać. I rzeczywiście, czy to Wojtek właśnie tutaj uczył się tego na podstawie swoich błędów pisać coraz lepiej te depesze warsztatowo, czy to Szymek Kamysz, z którym niedawno rozmawiałem, mówił mi na przykład, że sprawdzał, jakie błędy popełnił i tak dalej, i rzeczywiście jest coraz lepiej. Także to też jest taka praca nad własnym warsztatem. No i te depesze rzeczywiście są na takim, ja bym powiedział, dobrym poziomie, jeżeli chodzi o język, bo też nad tym czuwa bardzo mocno Wojtek tutaj. Dla niego wielkie gratulacje i wielkie podziękowania. To jest człowiek, któremu nie umknie żaden przecinek i żadna literówka, więc tutaj jest wielkie jego dzieło, również wielka jego spostrzegawczość, bystrość i za to też mu dziękujemy. Zresztą tutaj jest, no, Wojtek przede wszystkim, mamy taki układ trochę z Wojtkiem, że ja więcej piszę i więcej odciążam pisząc redakcję, a on więcej odciąża redakcję sprawdzając, natomiast też to kosztuje, wiadomo, pewne poświęcenia, wyrzeczenia. To, co mówił Łukasz, że bardzo często no, my też studiujemy na co dzień, generalnie mamy też wiele innych obowiązków, więc ta redakcja trochę powstaje czasami nawet po nocach, ale warto.
Pozwólcie, że na moment przerwiemy te pasjonujące wypowiedzi. Powiedzieliście też o tym, że macie grupę oczywiście tajną na Facebooku, ale mamy też grupę jawną, otwartą. Czas wzrastania, audycja dla młodzieży, tak się to nazywa na Facebooku, i zapraszamy Was, drodzy radiosłuchacze czy facebookowicze, do tego, by tutaj nam coś napisać. Już pewne wpisy się pojawiają od bardziej gorliwych autorów. Ale tak żeśmy też pomyśleli, że może jakieś refleksje oczywiście jak najbardziej są mile widziane tutaj na Facebooku, ale też jeżeli macie jakieś pytania do naszych redaktorów sportowych tutaj z redakcji sportowej Radia Maryja, to też one są bardzo mile widziane, bo myślę, że często nie ma okazji do tego, żeby właśnie w taki sposób jakoś zapytać kogoś, kto się tym zajmuje, kto się uczy, w jaki sposób sportem się profesjonalnie zajmować. Ja chciałbym Was zapytać jeszcze teraz o to, czy macie jakichś takich, nie wiem, idoli, czy takie wzorce, jeżeli chodzi o reporterów, redaktorów sportowych, czy komentatorów sportowych, autorów tekstów sportowych, na których się wzorujecie, czy tak zupełnie jakoś tylko i wyłącznie od siebie to czynicie?
Oczywiście przyjemnie jest poczytać takich mistrzów pióra, już naprawdę najlepszych w swoim fachu, i pewnie te poszczególne takie wybory zależą od tego, kto jaką dyscyplinę lubi, kto o czym pisze. Natomiast ja osobiście uwielbiam czytać Leszka Milewskiego i Jakuba Olkiewicza z Weszło.com. I do niedawna też czytałem Przemysława Rudzkiego, aczkolwiek już teraz od tego odszedłem. No i jeszcze Roman Kołtoń.
No jeżeli o mnie chodzi, no to mam idoli, można powiedzieć, z różnych pokoleń, bo jest kilku dziennikarzy, że tak powiem, starszej daty, których twórczość, nie tylko taką prasową, ale też ich sposób wysławiania się zapadł mi w pamięć. Przede wszystkim świętej pamięci pan Bogdan Tomaszewski, który, jeżeli chodzi o sprawność posługiwania się językiem polskim i o sposób komentowania wydarzeń sportowych, no myślę, że bardzo trudno będzie komukolwiek dorównać. Warto też wspomnieć o panu Krzysztofie Miklasie, też na pewno sporym autorytecie, jeżeli chodzi o język, o kulturę pisania, komentowania. No a z takich, że tak powiem, dziennikarzy troszeczkę młodszego pokolenia, no to tutaj podzielę zdanie Wojtka, jeżeli chodzi o Leszka Milewskiego. Jego artykuły są naprawdę bardzo wciągające, ale też lubię na przykład czytać chociażby pana Krzysztofa Stanowskiego.
Ja przyznam szczerze, że u mnie to wygląda w taki sposób, że rzadko mi się zdarza nawet patrzeć na to, kogo czytam, jeżeli chodzi o jakieś teksty, czy to na portalach, czy w gazecie, więc nazwisk konkretnych nie potrafię przytoczyć. Jest na pewno jedna osobowość, która na mnie robi duże wrażenie, jeżeli chodzi o komentowanie poszczególnych imprez sportowych, to jest pan Przemysław Babiarz, który w jakiś sposób, no, mnie fascynuje jego praca, jego spojrzenie i podejście do tej pracy, to w jaki sposób komentuje i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi też o sport, to ja widzę też coś takiego, że my mamy specjalistów wielu od piłki nożnej, natomiast są takie dyscypliny sportu, gdzie ci publicyści już są na dużo niższym poziomie i na przykład bardzo trudno jest znaleźć dobre teksty na przykład w Polsce, czy to z piłki ręcznej, czy to dobre teksty z kolarstwa. Zresztą chyba o tym nawet rozmawialiśmy kiedyś z panem Czesławem Langiem, kiedy był u nas tutaj na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, że bardzo brakuje w kolarstwie na przykład dobrych dziennikarzy sportowych. O tym też właśnie nam wspominał. Więc też warto zaglądać, to jest taka moja uwaga, warto zaglądać na takie portale specjalnościowe, specjalistyczne, nie wiem jak to określić, które zajmują się dogłębnie jakąś dyscypliną sportu. Czy to jest na przykład portal naszosie.pl, który zajmuje się świetnie kolarstwem dla mnie. I też myślę, że tworzony przez dużych fascynatów, jeżeli chodzi o tę dyscyplinę sportu, bo naprawdę są takie przestrzenie w polskim sporcie, w których trudno szukać dobrych dziennikarzy, a bardzo często też zdarzają się właśnie dobrzy publicyści albo od wszystkiego i ciężko generalnie się czasami w takim tekście też odnaleźć, bo ciężko też zaufać takiemu człowiekowi, jeżeli chodzi o profesjonalizm. Natomiast bardzo dużo jest publicystów, szczególnie z piłki nożnej.
Ale tak jak Szymon tutaj powiedziałeś, to nawet widać po przykładzie naszej grupy, że mamy tam formalnie, jeżeli dobrze liczę, 10 osób. No i tak naprawdę w cenie są najbardziej, wydaje mi się, ci, którzy potrafią napisać o takich dyscyplinach, no nie wiem, czy dobre słowo byłoby niszowe, ale takie troszeczkę mniej popularne, bo od piłki faktycznie jest wiele osób, które sobie poradzą, na przykład, ale gdy pojawią się już takie dyscypliny, no pamiętam, jak mieliśmy do opisania zimowe igrzyska olimpijskie, no to pojawił się problem, bo trzeba było pisać depesze między innymi z hokeja i z innych dyscyplin, z łyżwiarstwa szybkiego, no i tutaj pojawiał się problem, no ale te wydarzenia też pozwalają nam się rozwinąć. Sami też zdobywamy wiedzę z nowych dziedzin albo z takich dziedzin, którymi się wcześniej nie interesowaliśmy. No i to nam rzeczywiście bardzo pomaga w tym rozwoju wszechstronnym.
Tym bardziej, że pojawiały się takie depesze jak na przykład Super Bowl, czyli futbol amerykański, czy to curling nawet pojawiał
Pamiętam
się
curling,
u nas na
właśnie,
stronie.
To mi zapadło w pamięć.
To były takie rzeczy, które też trzeba było pisać, bo to też była część wielkich imprez, na przykład zimowych igrzysk olimpijskich. Ale myślę, że to tak już pół żartem mówiąc, w redakcji mamy takie utarte spojrzenie, że nie ma trudniejszej depeszy niż mecz polskiej naszej rodzimej ekstraklasy 0-0, bo wtedy o golu może zdecydować to, że ktoś jakoś lepiej kopnął piłkę i jakoś tak, i wpadła ona do bramki. I czasami rzeczywiście taka napisać depeszę z polskiej ekstraklasy na 0-0 to też jest sztuka, dlatego że w tym momencie trzeba brać pod uwagę żółte kartki, trzeba brać pod uwagę na przykład, nie wiem, że akcja mogła przynieść oczekiwany skutek, jednak nie przyniosła, bo ktoś tam znowu się poślizgnął i w tym momencie ta depesza może nie ma jakiegoś takiego, bym powiedział, no nie jest przyciągająca, tak? Może nie będzie miała wielu czytelników, no bo to ekstra klasa i to 0-0, ale z drugiej strony, żeby napisać taką depeszę, to też wielki szacun, wielkie gratulacje dla tych, którym udaje się zrobić to dobrze i ciekawie.
To teraz będzie casting numer 2 dla was. Paweł napisał nam na Facebooku: może dla niektórych to nie sport, ale ja lubię brydża sportowego. Czy wiecie, że Polska w brydżu sportowym jest obecnie mistrzem Europy i 2 razy mistrzem świata? Istnieją 2 federacje i w obu jesteśmy mistrzami świata. Była jakaś depesza o brydżu sportowym?
Ja się przyznam szczerze, że nie pisaliśmy. Te informacje gdzieś się przewijały tam, czasami gdzieś tam do nas docierały. Natomiast nie pisaliśmy tych informacji o brydżu sportowym. Też ze względu na to, że ilość ludzi, którymi dysponujemy i ilość czasowa też czasami wyklucza podejmowanie niektórych tematów. My też, zresztą był taki moment, w którym bardzo mocno obcięliśmy też dużo ilość depesz. Przed tym rokiem zresztą udało nam się to zrobić. Ja myślę też, że to z dobrym skutkiem, dlatego że każdy ważniejszy mecz z Ligi Angielskiej, Ligi Hiszpańskiej, piłkę nożną, on był zawsze pisany całościowo, jako jeden artykuł, tak? W tym momencie teraz robimy tylko jakieś podsumowania, zbieramy całość, ale to też jest dużo więcej pracy z takim jednym artykułem, który zbiera całość, aniżeli z takim artykułem, który opisuje tylko jedno spotkanie, więc ze względu na to musieliśmy obciąć ilość depesz, no i też ze względu na możliwości czasowe zawężyć nasze zainteresowania, jeżeli chodzi o te najbardziej popularne w Polsce dyscypliny, jeżeli chodzi o brycz. Mamy nadzieję, że uda nam się doedukować, liczę na to. Wojtek, może ty podejmiesz kiedyś ten temat.
Może spróbuję. Może mnie zaskoczycie tak jak ostatnio i po prostu pewnego dnia obudzę się, sprawdzę rozpiskę i tam będzie Wojciech Heron, Bridge.
Tak, natomiast dużym sukcesem jest to, że udało nam się czasem nawet napisać depesze z żeglarstwa, co jest też dużym wyzwaniem, a takie depesze też się pojawiały, czy to z klasy RSX, czy jakieś inne, jeżeli chodzi o windsurfing, nie windsurfing. W każdym razie czasami takie tematy, można powiedzieć, dyscypliny mniej popularne w Polsce, zdarza nam się poruszać, ale to tylko czasami z racji też na możliwości czasowe.
Bardzo rozwijające, wydaje mi się, jest to. Choćby tak jak mówicie o tych dyscyplinach różnych sportowych, no taki brycz czy szachy. No szachy to może wielu z nas już zna przynajmniej zasady, o co chodzi w takim graniu domowym, ale inne dyscypliny, choćby curling, który jest no niekoniecznie jakoś bardzo popularny.
Po co oni szczotkują ten lód?
To jest, myślę, że też horyzonty poszerza. Proponuję, żebyśmy coś zagrali teraz delikatnie. Ja przypomnę, że jesteśmy na Facebooku Czas Wzrastania, na audycja dla młodzieży. Tam już pojawiają się komentarze, wrócimy do nich po przerwie i też zaprosimy Was do tego, by może zatelefonować i tutaj sobie porozmawiać z naszymi ekspertami. A teraz zaśpiewa Margaret. sportowe pasje. O tym sobie mówimy dzisiaj na antenie Radio Maria w czasie wzrastania. Gościmy Łukasza, Szymona i Wojtka z redakcji sportowej Radia Maria. Przed momentem otrzymaliśmy taki wpis, taki komentarz od Waldemara. Święty Jan Paweł II był wielkim pasjonatem sportu i czynnie uprawiał sport. Grał w piłkę nożną, najpierw jako obrońca, później był bramkarzem, jeździł na nartach, łyżwach, był pierwszym papieżem w historii, który zasiadł na stadionie olimpijskim w Rzymie w październiku 2000 roku. Taki temat, bardzo dziękujemy Waldkowi za to, za ten głos, za to słowo, które do nas napisał tutaj, bo to nam troszeczkę pokazuje też kierunek, w którym możemy sobie pójść w tej części naszej audycji. Ja chciałbym zapytać o takie autorytety, jeżeli chodzi o dziedzinę sportową. Widzimy często piłkarzy, którzy wchodząc na murawę czynią znak Krzyża Świętego, ale bardzo często z tym znakiem krzyża no później nic się nie wiąże, szczególnie też jeżeli chodzi o postawę ich na boisku. Ale są tacy, którzy no bardzo autentycznie swoją wiarę wyznają, mówiąc o tym, ale też i pokazując. Czy na pewno macie, ale może jakoś konkretnie o kimś chcielibyście powiedzieć tutaj na antenie, żeby też poszerzyć naszą wiedzę, ale może kogoś też zapalić, zainteresować.
To ja może przytoczę takie dwa świeże przykłady. To są nasi piłkarze ręczni, którym na Mistrzostwach Europy towarzyszył kapelan i który był podczas meczów obecny, który był z nimi podczas całego turnieju, więc na pewno oni. No i taki przykład myślę, że dla tych takich młodych ludzi, gdzieś tam nastolatków, no to Ewa Swoboda. Ostatnio gościła w Toruniu na Kopernikusie na imprezie lekkoatletycznej. No i też zauważyłem, bo tam też byliśmy, redakcją sportową wybraliśmy się na tego Kopernikusa, że też przed startem uczyniła znak krzyża, że miała medalik bądź krzyżyk na szyi, tego nie dostrzegłem dokładnie, ale było to widać, można było to zauważyć. No i też z tego, co tutaj Szymon kiedyś wspominał, Duszan Kuciak, już teraz były piłkarz Legii Warszawa, przeszedł do angielskiego Hull City, no i on też otwarcie mówił o swojej wierze i o wierze w Boga.
Ja pamiętam, że w tym roku na Święto Bożego Narodzenia my nawet robiliśmy taki tekst z księdzem Edwardem Pleniem, to jest duszpasterz polskich sportowców, którego serdecznie pozdrawiamy, bo to jest człowiek, który też sam powiedział zresztą, że on uczy się wiary w Pana Boga właśnie od sportowców, czyli od tych, którymi notabene się opiekuje. I on mówił nam o kilku przykładach takich dla niego bardzo istotnych, jeżeli chodzi o ten świat sportowców polskich przede wszystkim. Ja przypominam sobie najbardziej ten słynny wpis Piotrka Wyszomirskiego, bramkarza reprezentacji Polski w piłce ręcznej na Facebooku, kiedy on sam mówił o tym, że kluczem do sukcesu w Katarze, kiedy Polacy zdobyli brązowy medal, to było właśnie to, że spotykali się na tej mszy świętej wspólnej razem z księdzem Edwardem, a zresztą w trakcie promocji Mistrzostw Europy w Polsce, które w tym roku odbyły się, już zakończone, Polacy zakończyli je na 7. miejscu. W takiej reklamówce promocyjnej tej imprezy też był Sławek Szmal z Różańcem, ze Sławkiem Szmalem zresztą miałem okazję rozmawiać na takiej imprezie u nas w diecezji kaliskiej. My organizujemy coś takiego jak Tratwa Festiwal Pleszew i na Tratwie, bo tak to popularnie mówimy, właśnie Sławek był z nami i dzielił się też swoim doświadczeniem wiary. Fantastyczny człowiek, wspaniała osoba. Jeżeli chodzi o przykład wiary, to dla mnie naprawdę taki, można powiedzieć, olbrzym w tym kierunku. Natomiast no, są też takie osoby, które są powszechnie znane jako osoby wierzące, czy to Kamil Stoch, który notabene żegna się przed każdym skokiem, czy to jest chociażby Robert Kubica, o jego wierze też się mówiło trochę. Czy to też ambasadorowie Światowych Dni Młodzieży, tak? Pan Jurek Dudek jest na przykład ambasadorem Światowych Dni Młodzieży. Czy to też, no nie wiem, podróże ekstremalne, to już może nie tak stricte sport, ale jednak jakaś też wytrzymałość tam wchodzi w grę i tak dalej. Także Marek Kamiński, Jasiek Mela, to są wszystko ambasadorowie Światowych Dni Młodzieży, więc ten świat sportu rzeczywiście ma wiele osób bardzo wierzących. Ci sportowcy są przykładami standardami też dla nas wszystkich. Ja pamiętam taką sytuację, o której mówił mi kiedyś ksiądz Edward Pleń. Kamil Sypszak, notabene, on jest chyba rok starszy ode mnie, 91 rocznik. Po zwycięskim meczu z Chorwacją, to był ćwierćfinał Mistrzostw Świata wtedy, on podbiegł do księdza Edwarda i zaczął krzyczeć do niego: przyjacielu, to Bóg zwyciężył. I to też są takie naprawdę wielkie przykłady, albo kiedy ksiądz Edward opowiadał mi o tej sytuacji, kiedy po wspólnej mszy świętej on podszedł do Kamila Stocha przed tym skokiem po pierwszy złoty medal jego na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi i mówi do Kamila ksiądz Edward wtedy, że wybacz, przyjacielu, ale nie będę w stanie podejść do ciebie po konkursie, bo będę zbyt wzruszony. I wtedy Kamil mu położył rękę na ramieniu i powiedział: dziękuję ci, bracie. Więc to jest taka też, widać tę przyjaźń i księdza Edwarda ze sportowcami, ale też widać tego Pana Boga, chociażby przez takie proste zachowania sportowców. No już nie będę mówił o żużlu, ja pamiętam, jak tutaj byliśmy w Toruniu na Speedway Best Bars, to wtedy był młody Pawlicki, Piotr Pawlicki. On żegnał się przed... Z jednej strony był takim showmanem, że lubi postawić motocykl na jednym kole, lubi usłyszeć kibiców na stadionie, na motoarenie, a z drugiej strony żegnał się przed każdym swoim startem, bo też ma świadomość, jak ryzykowny sport uprawia. Więc rzeczywiście ten Pan Bóg w tej przestrzeni sportowej jest szczególnie widoczny.
Tak, no jeżeli chodzi jeszcze o innych polskich sportowców, bo rzeczywiście możemy tutaj wymienić jeszcze na pewno kilka nazwisk, no to z pewnością rzuci się w oczy zarówno nazwisko Tomasza Adamka, jak i Agnieszki Radwańskiej, naszej tenisistki, która swego czasu też brała udział w akcji Nie wstydzę się Jezusa. I myślę, że to nie było zagranie raczej pod publiczkę, bo po Radwańskiej w jej zachowaniu, w jej po prostu życiu widać, że wiara nie jest czymś na pokaz, jednak jest czymś naprawdę bardzo głębokim. Podobnie Tomasz Adamek, który wielokrotnie w swoich wywiadach, czy przed walką, czy po walce, też gdy po prostu dziękuję wszystkim, to na początku właśnie dziękuję Bogu za to, że albo za zwycięstwo, albo też za to, że dotrwał w dobrym zdrowiu do końca walki.
To jest, ja też pamiętam w Soczi Igrzyska Olimpijskie, jak pokazywano bardzo często, czy to właśnie w internecie, czy w telewizji, te zdjęcia z Eucharystii, które ksiądz Edward Pleń bodajże, tak, to on był też z nimi, które odprawiał, celebrował, kiedy no sportowcy, wiadomo, że nie w garniturach i w krawatach, bo nie dało rady pewnie jakoś, ale w tych strojach sportowych, w dresach, które służą im na co dzień pewnie i do treningów, i do jakiegoś takiego utrzymywania swojej kondycji dobrej, modlą się, jeden czyta czytanie, było widać, drugi służy jako ministrant, ampułki przynosi, kielich rozkłada na ołtarzu i tak dalej. To na mnie to zrobiło bardzo, bardzo wielkie wrażenie. Choć msza była odprawiana gdzieś tam w pokoju, pewnie hotelowym, bo nie było dostępu do kaplicy, ale no to było, dla mnie to było coś, bo myślę, że na młodych ludzi też to oddziaływuje, tak mi się wydaje, że takie konkretne przykłady, nie tylko to, że my tu powiemy, że tak, fajnie, trzeba to robić, tamto, siamto zrobić, żeby być dobrym człowiekiem, szlachetnym, wierzącym i tak dalej, ale żeby to pokazać. I tak jak, nie wiem, czy wiecie, święty Alfons, nasz założyciel naszego zakonu redemptorystów, mówił, że warto być świętym w każdym stanie i można być świętym w każdym stanie, w jakim jesteście, czy jesteście lekarzami, czy jesteście piekarzami, czy sportowcami, czy redaktorami redakcji sportowej. Jest ta świętość możliwa i myślę, że te przykłady chyba najbardziej pociągają.
Tak, jak najbardziej. Ja zresztą też nawiązując do tego, co ojciec powiedział na temat księdza Edwarda Plenia, on wtedy zawsze mocno podkreślał też to, że wszyscy skoczkowie byli wtedy zaangażowani w liturgię słowa. Piękne świadectwo też dla nas wszystkich. Natomiast też pamiętam ten moment, kiedy sam zapytałem na Tratwie. Tratwa Festiwal Pleszew, zresztą byliśmy tutaj w czasie wzrastania też. Zresztą wyjazdowy czas wzrastania był wtedy zorganizowany. I Sławek wtedy zapytany o te czas Mistrzostw Świata w Katarze i ten czas spędzony z księdzem Edwardem, on też bardzo mocno podkreślał, że wtedy ksiądz Edward był przede wszystkim dla nich jako taki też dobry duch drużyny i przyjaciel przede wszystkim, że oni zawsze mogli z nim porozmawiać i to też był człowiek, który potrafił się odnaleźć w środowisku takich sportowców, potrafił złapać z nimi wspólny język. Zresztą widać to też chociażby gdzieś tam rozmawiając z księdzem Edwardem, że śledzi cały czas ten świat sportu, że jest to jego pasja, że gdzieś się tym fascynuje, ale takich też myślę księży, kapłanów, którzy interesują się sportem, też nie brakuje. Przykładem chociażby jest tutaj, czy to nasz ojciec Dariusz, który bardzo mocno się sportem interesuje, ale też na przykład ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, który jasno podkreśla, że jest kibicem Lechii Gdańsk, który zresztą pisze też książki historyczne na temat Lechii, na temat kibiców Lechii i całej sytuacji, jaka tam miała miejsce w okresie PRL-u i też zaangażowania kibiców Lechii Gdańsk do walki z systemem komunistycznym. Więc takich księży nie brakuje, ale też nie brakuje ludzi, którzy dzielą się tym swoim świadectwem właśnie w świecie sportu.
Takim jeszcze dużym przykładem, no już nie tylko w Polsce, ale na świecie z tych bardziej znanych gwiazd są przede wszystkim Brazylijczycy. Oni słyną z ogromnego przywiązania do Boga. Potrafią nawet przed meczem, czy w trakcie przerwy, czy też nie wiem, kiedy emocje są największe, na przykład w piłce nożnej, przed serią rzutów karnych, uklęknąć na środku stadionu w obecności 50-60 tysięcy kibiców i potrafią wtedy pokazać, że tę rozgrywkę powierzają w ręce Boga i Jemu oddają swój wysiłek, wynik i cały trud, który włożyli w treningi i który włożą w to wydarzenie, w ten mecz.
Ale ja też pamiętam takim dla nas takim też fajnym przykładem zawsze była reprezentacja Wybrzeża Kości Słoniowej, kiedy ci piłkarze razem, to tak wyglądało z zewnątrz rzeczywiście, przyglądając się, jakby się razem wspólnie modlili przed spotkaniem w kółeczku. Ja pamiętam też bardzo takie duże zaangażowanie, jeżeli chodzi o tę modlitwę Emanuela Eboué, to jest były piłkarz Arsenalu między innymi, zresztą tam chyba był najbardziej znany. Potem był transfer do Turcji, więc w tym Arsenalu rzeczywiście był najbardziej rozpoznawalny zawodnik, bardzo wszechstronny, mogący grać zarówno na środku pomocy, jak i na skrzydle obrony. Natomiast też był taki moment, kiedy on zdjął koszulkę w jednym meczu po zdobytej bramce z takim napisem i miał tam taki napis na białej koszulce pod spodem: Bogu niech będą dzięki. Zresztą potem sam w wywiadzie przyznawał, że rozmawiał ze swoim księdzem znajomym przed tym meczem i pomyślał sobie, zrobię to dla mojego Boga, więc też ten przykład taki wiary w Pana Boga rzeczywiście, jeżeli chodzi o sportowców, jest widoczny, ale też widzimy też bardzo często, że jest to trochę cenzurowane. Już mówiliśmy o tym jakiś czas temu na antenie, zresztą Radia Maryja, na wtorkowych audycjach sportowych, że właśnie chociażby ta słynna sprawa z ocenzurowaniem Neymara, jeżeli chodzi o reklamówkę FIFA, jeżeli się nie mylę, i wymazanie napisu Jesus chyba na jego opasce wtedy.
Tak, na opasce.
Więc rodzi się też pytanie, dlaczego FIFA nie pozwala sportowcom na to, żeby wyrażali własne poglądy i dlaczego mają tego nie robić, bo notabene czasami też jest to chyba tak odbierane jako niesportowe zachowanie. Zresztą jeżeli zdejmiesz koszulkę i masz na przykład tam jakieś pobożny napis, normalnie sędzia może ci pokazać żółtą kartkę, bo jest to jakieś okazywanie własnych poglądów i tak dalej, co niby w sporcie jest niedozwolone. My też tego nie rozumiemy, dlaczego.
Rodzą nam się tutaj kolejne tematy, te ścieżki się jakoś tak rozwijają, ale pragnę zaprosić naszych słuchaczy teraz. 56 655 23 55 dla Polski Północnej. 56 655 23 60, 56 dla Polski Południowej, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy z USA i Kanady 011 48 56, bądź użytkownicy sieci w naszej rodzinie dzwonią na dwa numery telefonów 536 600 100 i 536 600 200. I Facebook, Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Tam bądź w komentarzach, bądź w wiadomościach. Zapraszamy do tego, zachęcamy, by pisać. Pytanie pojawia się tam jedno takie, zauważyłem. Jak rozwinąć w sobie pasję? nie wiem, czy chodzi o sportową, ale wy może na przykładzie pasji sportowych możecie powiedzieć ogólnie, jak te pasje w sobie można rozwijać, jak wy je rozwijacie być może.
To znaczy, ja mogę ewentualnie tutaj, jeżeli chodzi o rozwijanie swoich pasji, jeżeli mówimy w temacie sportu, no to u mnie to się zaczęło bardzo wcześnie, bo od kiedy pamiętam, zawsze, czy to mój tata, czy to mój dziadek, śledzili wydarzenia sportowe na bieżąco. No i jak byłem jeszcze kilkuletnim chłopcem, to też siadałem z nimi na kanapie, oglądałem mecze. Przyznaję, że też sporo wiedzy na temat sportu mam od mojego dziadka, którego serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że tą audycję słucha. No i naprawdę bardzo dużo dowiedziałem się rzeczy takich historycznych, o historii sportu. No i później z wiekiem ta pasja no jakoś sama kiełkowała, można powiedzieć, bo sam byłem bardzo dociekliwy. Czytałem bardzo dużo książek, gazet na temat sportu. No i gdy pojawiła się już tutaj możliwość takiego dalszego rozwoju, czyli zarówno prowadzenia audycji sportowych, jak i tworzenia jakichś własnych tekstów, no to z niej skorzystałem.
Ja pamiętam taką sytuację, dla mnie takim wzorem, jeżeli chodzi o rozwijanie swoich pasji, zawsze był Wojtek Papuga. On to jest człowiek, który swojego czasu nawet pamiętał wszystkie wyniki Manchester United, któremu kibicuje w bieżącym sezonie Premier League, czy to Ligi Mistrzów. Pamiętał strzelców wszystkich bramek, minuty, w których te gole padały. Także to jest maksymalna pasja i fascynacja, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Natomiast jeżeli ja miałbym odpowiedzieć na to pytanie o to, jak rozwijać pasję, tak brzmiało ono, no to przede wszystkim nie bać się brnąć do przodu. Ja wiem, że to jest taka prosta rzecz, natomiast ja sam pamiętam, kiedy myśmy te redakcje budowali, kiedy ta inicjatywa wychodziła ode mnie i od Wojtka, to też wymagało sporej odwagi, żeby przebić się z czymś, czego nikt jeszcze nie próbował zrobić na taką skalę i rzeczywiście przebić się też z taką odwagą, solidnością, obowiązkowością w tym wszystkim, żeby to powstało, bo to też wymaga od człowieka poświęceń. My zresztą sami czasami siedzimy, czy to do czwartej, czy to do piątej nad ranem, żeby te depesze jednak pisać, wrzucać. Więc ja bym w ten sposób powiedział, że żeby nie bać się, brnąć do przodu odważnie i obowiązkowość, bo to jest jednak chyba jednak taki klucz nawet do sukcesu. To...
Dobrze, wrócimy do tematu, przepraszam, ale mamy telefon. Halo, Radio Maryja, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z tej strony Wacław z Wielkopolski. Chciałem serdecznie pozdrowić panów redaktorów Łukasia, Szymona i Wojtka w studio.
Dziękuję bardzo.
Ojca prowadzącego.
Też dziękuję.
Ale nie miło, że mogę słuchać tej audycji, ponieważ po pierwsze już kiedyś miałem okazję z którymś z panów rozmawiać. Chciałem pogratulować audycji wtorkowej, którą słucham z przyjemnością. Muszę powiedzieć na marginesie, że uprawiałem kiedyś sport i byłem działaczem sportowym w Akademickim Związku Sportowym. I muszę powiedzieć, że cenię was po pierwsze za obiektywizm w przekazie, który przekazujecie nam. I drugie, kultura, szacunek dla sportowców. Ja nie będę tutaj szerzej omawiał tego, co mamy w innych stacjach, bo niestety nie jest to poziom godny uwagi, ale chciałbym jeszcze tutaj obok tego, co państwo powiedzieliście, podsunąć taki jeszcze jedno nazwisko obok. Oczywiście bardzo szanuję pana Krzysztofa Miklasa i uważam, że może warto by kiedyś zrobić konferencję na temat przekazu sportowego i tu proponuję nieśmiało, żebyście państwo może zapraszali częściej pana Miklasa, bo jest to na tle, może w gronie tych sprawozdawców, którzy w tej chwili są na antenach, to moim zdaniem jest to pozycja rzeczywiście o dużej klasie, tak samo kulturze i tak dalej. I jeszcze ja przynajmniej zetknąłem się w mojej pracy również pan Henryk Urbaś, kiedy świetne audycje w radiu, panią, zapomniałem nazwisko tam tej pani, prowadzili wspaniałe zawsze audycje w pierwszym programie i też moim zdaniem jest to dziennikarz o dużej klasie. Także i kończąc, nie chcę zajmować dłużej czasu, muszę powiedzieć, żebyście państwo nadal w tym tonie po prostu nas po prostu informowali, przekazywali informacje, no i również rozwijali się, bo myślę, że to, co mówiliście, macie ambitne plany, także chciałem serdecznie podziękować za możliwość wypowiedzenia zdania i życzyć wszystkiego dobrego.
Dziękujemy bardzo i za ten głos, i za te nazwiska też. Tutaj Łukasz, myślę, że no pan Krzysztof Mikos pojawił się już, jeżeli chodzi o audycje sportowe na 16.30 w każdy wtorek, ale myślę też, że jak to będzie? Będzie pojawiał się częściej?
To znaczy, jeżeli chodzi o pana Krzysztofa Miklasa, no to my już mieliśmy przyjemność gościć właśnie pana Miklasa w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Pamiętam, że było takie spotkanie, na którym pan Krzysztof Miklas też zaprezentował swoją książkę. Tutaj jeden z naszych kolegów, czyli Paweł, to nawet taki egzemplarz posiada. Niestety dzisiaj go z nami nie ma, a szkoda, bo mógłby coś na pewno więcej na ten temat powiedzieć, ale pan Miklas był również w SIM Radiu, także mieliśmy okazję przeprowadzić z nim rozmowę. Osobiście mnie nie było, ale z przekazów moich kolegów też wiem, że bardzo dużo takich anegdot z tych poprzednich dekad od pana Miklasa dowiedzieli się i na pewno to jest spore doświadczenie.
Z drugiej strony też ja chciałbym nawiązać do tego, co pan Wacław tak mówił na samym początku tej swojej wypowiedzi na temat tego obiektywizmu, który tutaj widzi, jeżeli chodzi o wtorkowe audycje sportowe. Ja bym powiedział tak, że dzisiaj sami sportowcy bardzo często mówią o tym, że media są często przeciwko nim. Są takie nawet bunty pewnych drużyn, czy to sportowców, że nie rozmawiają z mediami, dlatego że media ich nie szanują. I takich sporo komentarzy pojawiło się chociażby po ostatnich Mistrzostwach Europy w piłce ręcznej, kiedy czy to Grzesiek Krychowiak totalnie z innej branży, bo to piłka nożna, czy to Justyna Kowalczyk bardzo mocno skrytykowali media. No ale czemu tu się dziwić, kiedy jedna z gazet daje tytuł i krytykuje polskich sportowców, nazywając ich patałachami, więc w tym momencie jest to pewne przegięcie granicy krytyki i przestaje być po prostu obiektywne.
Tak, tym bardziej, że media, szczególnie prasa, mają tendencję do tego, że najpierw gloryfikują, a jeżeli sportowcom powinien się noga, no to nagle pojawia się ostra krytyka.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz.
Mówi Stanisław z Małopolski. Ja podobnie jak poprzednik też lubię audycję wtorkową. Dajecie ogląd całego tygodnia i wiem, że jeśli to słucham, to mam dużo wiedzy i nie odstaję, bo dyskutuję z ludźmi od tych, którzy mają wiedzę z gazet czy z telewizji już takiej specjalistycznej. Również nasz dziennik czytam i tam też jest dużo wiadomości sportowych. Są krótkie, ale rzeczowe i treściwe i w zasadzie obiektywne. Ja nawet się nie spodziewałem, że Zgłośnia Katolicka będzie miała tak młodych i już dobrze wyedukowanych w sporcie ludzi. Wiem, że jesteście wszechstronni i omawiacie wszystkie dyscypliny sportowe. Ale też odnośnie no, niektórych sportowców, no podoba mi się postawa pana Adamka, Radwańskiej, Stocha i był często, teraz nie ma go, taki piłka, zapomniałem nazwisko. On wiem, że chyba rozpoczynał karierę w Jagiellonii Białystok. On był często na antenie Radia Maryja. Teraz jego nie mam. Jeszcze chciałem ogólnie powiedzieć o sporcie. No sport jest to szlachetna rywalizacja ludzi. Często młodych, na ogół młodych. Między sobą, między miastami, między krajami. I kiedyś sport był szlachetny. Opierał się, że w zdrowym, na tej zasadzie, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Tam było zjawisko fair play. Sport zaistniał dla potrzeb budowania tężyzny fizycznej, ale też i dla patriotyzmu. Podczas zaborów przecież Polacy uprawiali sport. Towarzystwa gimnastyczne zakładano. Sokół, dużo sportowców podczas II wojny światowej zginęło w walce z okupantem. Ale teraz sport stał się taki komercyjny, zawodowy i myślę, że jest bardziej brutalny i bardzo często działa przeciw zdrowiu, bo jest dużo niedozwolonych podczas treningu i w ogóle, żeby uzyskać wyniki eksperymentów medycznych. I bardzo często ludzie są później pozbawiani i zdrowia, i zamiast tej żyzny fizycznej zostają takimi wrakami fizycznymi. I sport, no może w tej chwili mniej, ale był i jest też wykorzystywany do celów politycznych. Ja pamiętam, jak były transmisje i dziennikarze byli sportowi też związani z polityką i pamiętam, jak nasi dziennikarze komentowali mecz, na przykład Związek Radziecki, Anglia w piłce nożnej. I z transmisji wynikało, że Związek Radziecki jest to wspaniała drużyna, a potem pod koniec ja się dowiaduję, że Związek Radziecki przegrał. Ten myśl, jak to jest? Tak wspaniale, jacy wspaniali piłkarze, a ci z zachodu wygrali z nimi. I wiem, że to było nieuczciwe. No to i myślę, że proszę nadal tak trzymać. Ja będę was nadal słucham, ponieważ mam duży ogląd wiadomości sportowych. Dziękuję uprzejmie, dziękuję za wysłuchanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo dziękujemy za te wszystkie miłe słowa. Dziękuję oczywiście w imieniu wszystkich, którzy te wtorkowe audycje sportowe współtworzą. No najczęściej jest to kilka osób. Oczywiście staramy się przekazać jak najwięcej, ale też mamy pół godziny, więc staramy się te wiadomości przekazywać w bardzo skondensowanej formie. Także niestety nie zawsze starcza nam czasu na te wszystkie dyscypliny, które byśmy chcieli omówić. No ale staramy się jak możemy i oczywiście będziemy tak robić dalej.
Ja też od razu powiem, że nasza działalność to nie ogranicza się tylko przede wszystkim do audycji wtorkowej na 16:30, gdzie najczęściej Wojtek chyba tam nie bywa. Hero, natomiast ja jestem raczej ekspertem, kiedy przychodzi piłka ręczna, więc to jest taki mój konik, jeżeli chodzi o tę dyscyplinę. Natomiast też jest to przede wszystkim codzienna działalność, jeżeli chodzi o pisanie tych artykułów na portal Radia Maryja. Tam zresztą też odsyłamy. Jeżeli coś nie pojawia się w audycji wtorkowej, to na pewno na portalu się pojawi, więc też warto czytać, warto śledzić, bo rzeczywiście przykładamy do tego bardzo dużo uwagi, żeby to było jak najbardziej aktualne. Jak najwięcej tych informacji na tym portalu się pojawiało, ale też są to wyjazdy z kamerą, wyjazdy dla redakcji TV Trbam News. Zresztą już mieliśmy okazję robić takie materiały, czy to z Zakopanego, z Pucharu Świata. Ostatnio Paweł był, przed rokiem byłem ja z Pawłem, razem Panem Basem, czy to z meczów reprezentacji Polski, czy to z lekkiej atletyki. Także ta gama sportów, na które chodzimy, jest też bardzo szeroka. Nawet Żużel się pojawia i materiały z Różla też wchodziły u nas na antenę, więc to też jest ta audycja wtorkowa tylko jednym z aspektów. Natomiast też chciałbym nawiązać do tego, co powiedział tutaj nasz radiosłuchacz na temat chociażby tego patriotyzmu, bo to jest sam cel, sam w sobie redakcji też jest taki, żeby to, co mówił Jan Paweł II, sport w jakiś sposób wychowuje, a też dobre przykłady pociągają. Ja bardzo mocno wierzę w to, że sukcesy naszych sportowców mogą motywować nas do sukcesów w życiu i też do zaangażowania, jeżeli chodzi o nasze wszystkie fronty, na których toczymy różne batalie na co dzień. I wierzę bardzo mocno też w to, że Polacy potrzebują też tego, aby być dumni ze swoich sportowców, bo wiadomo, że to motywuje nas cały czas do lepszego działania i do większego działania, i do większego zaangażowania, więc to też właśnie taka służba trochę Polsce, myślę, też jest w jakimś sensie właśnie w tym kierunku, że mówimy o tym, że możemy być z naszych sportowców dumni. Wojtek, jak ty o tym myślisz? Co nam powiesz?
Znaczy ja to może najpierw się odniosę do tych spraw, które były nieco wcześniej, tak szybciutko, bo tutaj nie było za bardzo czasu, bo też telefonowali radiosłuchacze, więc na początek do pytania, jak rozwijać pasję, chciałbym jeszcze dodać, że najlepiej znaleźć sobie kogoś do tej pasji, jeżeli to jest uprawianie sportu, jeżeli to jest na przykład sport indywidualny, jak bieganie chociażby, to jest druga osoba jest takim naszym odnośnikiem do tego, jacy my jesteśmy dobrzy, jakie możemy rezultaty osiągać i jeżeli jest na przykład lepsza, to możemy się jeszcze poprawić. Natomiast w sportach zespołowych, to wiadomo, że z kimś trzeba te sporty uprawiać, a jeżeli chodzi o teorię, to obejrzeć mecz z kolegą, z koleżanką, jeżeli koleżanka się interesuje ewentualnie jakąś inną dyscypliną sportu i wtedy sobie podyskutować. Ja też pamiętam na przykład, że jeszcze za czasów gimnazjum, kiedy byłem często w domu, to miałem, znaczy mam dalej takiego przyjaciela, choć ten już wyprowadził się i mieszka już daleko. Potrafiliśmy rozmawiać o samej piłce nożnej, tylko czasami w wakacje od powiedzmy 18 wieczorem do 6 rano i kładliśmy się spać właśnie już o świcie po takiej rozmowie. Jeżeli chodzi o te wyjazdy nasze, to faktycznie jest taki impuls do dalszego działania, bo to też pokazuje nam sport zza kulis, od tej innej strony, nie tylko to, co jest w telewizji, czy to, co mamy opakowane w artykułach, czy w wiadomościach sportowych, ale też możemy porozmawiać ze sportowcami, z trenerami często. I możemy się od nich dowiedzieć różnych też ciekawych bardzo szczegółów.
Ja też nawiązując też do tej wypowiedzi Wojtka, jeżeli chodzi o te rozmowy o sporcie, rzeczywiście tak trochę to wygląda, że pasja wzrasta razem z tym, że my wzajemnie się nakręcamy też i można powiedzieć, że w takich momentach dużego zniechęcenia, kiedy pojawia się ważna impreza sportowa typu Mistrzostwo Europy Piłkarzy Ręcznych albo niech to będą Igrzyska Olimpijskie, w tym momencie mobilizacja rośnie i w ogóle i chce nam się bardziej, jeszcze bardziej pracować, jeszcze bardziej chcemy robić to, co kochamy, tak? Więc to wzajemne nakręcanie się, ono też jest potrzebne, ono też ma miejsce, ono też sprzyja tej rozwijającej się cały czas pasji, bo ona cały czas się rozwija rzeczywiście. No i ja pamiętam sam chociażby, jak wchodzę do pokoju chłopaków, tam wtedy był, pamiętam, Wojtek Heron, Szymek Kamysz i Konrad Kujawski. Rozmawiali na przykład o NBA i rozprawiali tam o różnych rzeczach. Ja pamiętam, jak chłopaki uczyli po prostu, bo Wojtek Heron w NBA nie siedzi, ale chłopaki uczyli trochę Wojtka mniej więcej, jak to tam mniej więcej wszystko wygląda. Ja już byłem wtedy bardzo zmęczony, bo przyszedłem zresztą po całej nocce chyba. To wtedy było dużo, dużo, dużo pracy, jeżeli chodzi o sport i jeszcze praca tutaj w radiu i inne obowiązki. I chłopaki wkręcili mi taki tekst, że pierwszym rozgrywającym Washington Wizards był Jerzy Waszyngton, więc byłem po prostu już tak zmęczony, że im uwierzyłem, bo już tak przekonująco o tym mówili, że już naprawdę dało się zwątpić w te wszystkie rzeczy, które wcześniej się wiedziało.
Tutaj też Mateusz Ciszewski pyta nas na Facebooku, czy ktoś oglądał All Stars NBA, ten mecz, który niedawno, to powiem tak, od czasu przyjścia właśnie Szymona i Konrada do redakcji sportowej, co wcale nie tak dawno było, bo dopiero od kilku miesięcy są z nami, oglądałem dwa mecze, a właściwie częściowo oglądałem te mecze, bo oglądałem jeden mecz Washington Wizards właśnie, kiedy grał Marcin Gortat. I planowaliśmy obejrzeć All Stars Game, z tym, że ten zaczynał się po drugiej w nocy i powiem szczerze, że obejrzeliśmy pierwszą kwartę i po prostu zasnęliśmy, bo byliśmy już zmęczeni. Aczkolwiek ostatni mecz gwiazd Kobe'ego Bryanta, tak, tyle się też nauczyłem, bo pewnie więcej powiedzieliby Szymon i Konrad, ale też efektowna gra i też wiadomo, brak obrony, efektowne wsady, podania i też dużo punktów, więc różniło się to trochę od tego meczu zwykłego, ale jest to efektowne i to się na pewno podoba kibicom.
Pozwolę sobie dopowiedzieć coś, zakończyć tę część naszego programu wpisem pani Katarzyny Zygmunt. Z zawodnikami hokejowych nadziei olimpijskich zawsze, gdy wyjeżdżamy na międzynarodowe turnieje, czy to do Szwecji, na Słowację, uczestniczymy we mszy świętej. Modlitwa dodatkowo pozwala nam się koncentrować. Pozdrawiamy Katarzyna Zygmunt, sędzia międzynarodowa w hokeju na lodzie, oraz Paweł Zygmunt, olimpijczyk w łyżwiarstwie szybkim. Cieszymy się, że nas sportowcy też słuchają i że takie świadectwo tutaj na Facebooku wypowiadają. Drodzy Państwo, zachęcamy do tego, by telefonować bądź pisać na Facebooku. Facebook to Czas Wzrastania, myślnik Audycja dla Młodzieży, natomiast telefon do naszego studia 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 655 23 56 dla słuchaczy z Polski Południowej. Dla użytkowników sieci w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, a za granicę to dwa numery telefonów: 56 655 23 33 i 655 23 66.
Faith.
To Celine Dion i Andrea Bocelli. Modlitwa. My sobie rozmawiamy o sportowych pasjach, ale te sportowe pasje nie są czymś sprzecznym z modlitwą. Przed momentem mówiliśmy sobie o świadectwach sportowców, zawodników, trenerów, przywiązania swojego do Pana Boga, wyznawania tej swojej wiary nie tylko słowem, nie tylko jakimś gestem religijnym, ale też chyba to jest ważne, taką postawą na boisku, tą fair play. Ten pan, nasz słuchacz, pan Stanisław bodajże, mówił o tym, że kiedyś było bardzo pielęgnowane to fair play. Dzisiaj mamy też te hasła i reklamy, takie spoty robione, reklamowe, mówiące o tym, żeby nie być rasistą, żeby być fair play i tak dalej. Natomiast no, w praktyce bardzo różnie to wygląda. Czasem komercja ten sport zżera, przebija to wszystko. Natomiast ja chciałbym taki wątek, może kolejny rozpocząć. Wątek kibiców, bo no, dużo się mówi o kibicach i to różne rzeczy, niekoniecznie pozytywne. Natomiast no, chciałbym was zapytać, jak wy odbieracie kibiców jako takich, czy jako pojedynczych harpaganów z szalikami, czy w czapkach śmiesznych, czy jako taką pewną społeczność, bo to są też jakby, możemy powiedzieć, różne rzeczy, tak? Pikniki, jak powiedzieliście wcześniej.
Najpierw są pikniki, czyli tacy generalnie kibice, którzy no chodzą na mecze, ale nie bardzo wiedzą, co się dzieje na boisku i takich też nie brakuje. Potem jest ultrasi są. Ultrasi, czyli ci, którzy, no to już jest młyn, kocioł w Polsce wymieniając, tak, żyleta, to już są ultrasi, czyli te najgłośniejsze trybuny i ci, którzy najbardziej dopingują. No i jest jeszcze trzecia grupa, tej, której akurat nie pochwalamy, czyli hooligans, czyli już typowo bojówka poszczególnych klubów piłkarskich. Natomiast myślę, że o kibicach więcej powie nam sam Łukasz.
Może ja bym zaczął od tego, że gdyby nie było kibiców, te wszystkie dyscypliny sportowe, ci wszyscy sportowcy, te wszystkie widowiska sportowe, no nie miałyby tego sensu. No, weźmy na przykład taką sytuację, że ostatnio zdarzyło się, że jakiś mecz piłkarski został rozegrany przy pustych trybunach. No i niestety ta atmosfera, która panowała podczas tego wydarzenia sportowego, mimo że była transmitowana w telewizji, no można powiedzieć, przypominała tak naprawdę piknik. A jeżeli na stadionie pojawia się, załóżmy, 40 tysięcy kibiców, którzy zdzierają gardło, dopingując swój zespół, no to rzeczywiście ta cała otoczka prezentuje się dużo, dużo inaczej. No ale mamy różne grupy, tak jak powiedział Szymon, niestety nawet w dzisiejszych czasach zdarza się, że są takie grupy, których no takie kibicowanie w pozytywnym sensie niezbyt interesuje. Tutaj szukają jakiejś zwady, jakiejś konfrontacji, oczywiście to potępiamy. No ale są też kibice, którzy poświęcają się dla swojego klubu i to nie tylko podczas przychodzenia na mecze, bo też przecież płacą za bilety, kupują różne gadżety klubowe, ale też podejmują różne działalności, że tak powiem, poza stadionem, bo organizują różne akcje patriotyczne, historyczne.
Ja też, warto też zwrócić uwagę chociażby z tym, z czym ja się spotkałem, tak, bo ja czytając też książkę pana doktora Jarosława Wąsowicza, a zresztą księdza doktora, na temat kibiców Lechii Gdańskiej, też ich zaangażowania, jeżeli chodzi o walkę na froncie z władzą komunistyczną, to były też legendarne historie ludzi, którzy rzeczywiście w Gdańsku naprawdę wielką robotę odwalali, jeżeli chodzi o o tę walkę z komunistycznym reżimem i też i tak można powiedzieć, że wtedy stadion Lechii był takim miejscem rzeczywiście wolności słowa i ci kibice naprawdę mieli odwagę, żeby pokazać to, co myślą, więc tam przyświecały im też duże wartości patriotyczne. Zresztą jest takie jedno nazwisko, na które każdy kibic Lechii Gdańsk zareaguje od razu brawami, tak? To jest Tadeusz Kazimierz Dufek. Zresztą o nim też pisał dr Jarosław Wąsowicz w tej książce. Popularny Dufu, czy jakoś tak, już nie pamiętam dokładnie jego pseudonimu. Natomiast też człowiek zaangażowany bardzo patriotycznie w Federację Młodzieży Walczącej. Ci kibice naprawdę pojawiali się wtedy w Gdańsku na mszach świętych. Ci kibice byli rzeczywiście bardzo zaangażowani, nie tylko jeżeli chodzi o przestrzeń Polskę, ale też jeżeli chodzi o przestrzeń religijną, tak? Czyli jednak na tych stadionach nie tylko spotykamy chuliganów i nie można tak generalizować tego środowiska, bo myślę, że to środowisko pokazuje co roku, chociażby na pielgrzymce środowisk kibicowskich do Częstochowy, że to środowisko potrafi i się modlić, i to środowisko chce tego Pana Boga, skoro tam przyjeżdżają ludzie i nawet pojawiają się okolicznościowe oprawy, tak? Więc jednak jest to środowisko w mojej ocenie jak najbardziej, odbieram je bardzo pozytywnie, natomiast no jak wszędzie pojawią się tacy ludzie, którzy niekoniecznie będą widzieć w tym jakąś wartość też.
No tak, jak tutaj wcześniej już Szymon wspominał, są ultrasi i to ultrasi są taką moją ulubioną grupą kibiców, no i chyba większości fanów sportu, bo oni zajmują się oprawami przede wszystkim wydarzeń sportowych, no i to robi ogromne wrażenie. Niejednokrotnie pojawiają się przy tym dreszcze na plecach. To wygląda tak efektownie i tutaj przede wszystkim na stadionach piłkarskich, gdzie gromadzi się 90 tysięcy, 80 tysięcy, 70 tysięcy ludzi, wtedy to naprawdę wygląda bardzo efektownie. Natomiast a propos jeszcze akcji takich patriotycznych i tych innych charytatywnych, ja chciałbym powiedzieć o takiej akcji Kolorujemy, bo tutaj często kibice mówią, że o tym się nie wspomina w mediach, natomiast to jest bardzo ciekawa akcja zapoczątkowana przez kibiców Lecha Poznań, gdzie oni produkują koszulki, produkują różne gadżety, zakładają się też z różnymi firmami i potem na podstawie tych dochodów ze sprzedaży gadżetów i na podstawie zakładów z tymi firmami remontują domy dziecka. I o tym się po prostu nie mówi, a akcja jest naprawdę piękna.
Ja tylko sprostuję jeszcze, bo wcześniej się pomyliłem. Tadeusz Dufek, pseudonim Dufo. No, teraz sprawdziłem, także jest dobrze.
Mhm. Słuchajcie, a jeżeli chodzi o, bo czas nas troszeczkę goni, szybko ten czas leci dzisiaj, o plany redakcji, czy jakieś plany takie konkretne rozwoju jakiegoś redakcyjnego, w sensie nowych inicjatyw, nowych akcji, czy zaproszenia nowych ludzi, czy może korespondentów gdzieś tam w terenie, czy myślicie o czymś takim?
Znaczy na początek to ja powiem tak, że my co pół roku mniej więcej przyglądamy się temu, co udało się przez ostatnie pół roku zrobić i myślimy o tym, co teraz chcielibyśmy robić dalej, więc teraz mamy właśnie taki buforowy czas, bym powiedział, w którym z jednej strony podsumowujemy ostatnie pół roku, które było bardzo bogate, jeżeli chodzi o różnego rodzaju wyjazdy, gdzie pojawiły się pierwsze stand-upy już emitowane w telewizji Trwam, jeżeli ze spotkania reprezentacji Polski w piłce nożnej, czy to z Zakopanego, czy to ostatnio pojawił się stand-up chociażby z mitingu Kopernikus w lekkiej atletyce tutaj w Toruniu, więc jest to jakaś taka też forma naszego rozwoju i warsztatowo jesteśmy też coraz lepsi. Myślę też, że na pewno tutaj znacznie zmienił się język, jakim się też posługujemy. Ja pamiętam te pierwsze depesze, to ja dzisiaj czytając na przykład pewnie swoje pierwsze depesze bym się za głowę łapał, kto to napisał w ogóle, tak? Więc jeżeli chodzi o sam język, tutaj już jest duży poziom rozwoju, ale też widzę to u chłopaków, sprawdzając poszczególne depesze, że wielu z nich rzeczywiście robi spore postępy i też wchodzi w zupełnie nowe przestrzenie, wcześniej sobie nieznane, więc jest to na pewno bardzo duży plus. No zobaczymy, co teraz wyjdzie. Naszym takim niedługo wyjazd do Wisły na Puchar Świata, to też jest takie moje małe marzenie, żeby tam już zrobić taką konkretną relację całościową, jeżeli chodzi o ten wyjazd, żeby poszedł też dobry materiał do telewizji z tego. Natomiast jeżeli chodzi o plany redakcji, naszym, moim takim małym marzeniem na ten moment jest bardzo dobrze przygotować relacje z mistrzami Mistrzostw Europy w piłce nożnej i bardzo dobrze przygotować zbliżające się w tym roku Igrzyska Olimpijskie, tak abyśmy my też mogli poczuć taki klimat nie tylko pracy po nocach i nie tylko takiej pracy gdzieś tam po godzinach innych obowiązków, ale abyśmy mogli poczuć też taki klimat rzeczywiście biura prasowego, taki klimat redakcji prasowej, redakcji sportowej, która na bieżąco śledzi, analizuje i pisze, tak? I to chcielibyśmy, zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie, chcielibyśmy pewno całościowo ogarnąć obie te imprezy, tak aby poczuć ten klimat właśnie takiej walki o materiał i taki pełny klimat, jeżeli chodzi właśnie o taki prawdziwy, można powiedzieć, dreszcz emocji, jeżeli chodzi o pisanie materiałów.
Mamy telefon, proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz jest
Jacek z Krakowa. Bardzo miło mi się słucha tej audycji i tutaj bardzo się cieszę, że takie właśnie, że panowie tak dobrze to prowadzą. Natomiast chciałem zapytać ogólnie rzecz biorąc, co to jest stand-up, bo usłyszałem właśnie przed chwilą to słowo i jest ono dla mnie niezrozumiałe i zapytać też, czy jest może jakiś polski odpowiednik tego słowa i czy można by było tak bardziej zrozumiałe właśnie po polsku się wyrażać. Oczywiście się nie czepiam absolutnie, aczkolwiek no nie są to dla mnie zrozumiałe wyrażenia. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Dzięki, pozdrawiamy. No ja też nie chciałem się przyznać wcześniej, ale mniej więcej już wiem, co to jest, tak? I te inne nazwy. Ale no pytanie bardzo trafne. Chodzi o warsztat, o to, że no wy się już tymi posługujecie, tak? Tymi wyrażeniami, co to jest setka, co to jest stand-up, co to jest greenbox i tak dalej, te różne rzeczy. Ja to wchodzę dopiero też w to, bo w radiu jestem niedługo, czy w telewizji. Ale no dla słuchaczy te sprawy są być może ważne. Nie wszyscy się też odważą zapytać. Pan Jacek się zapytał, dziękujemy. Może powiedzcie o takich formach, wyrażeniach, które gdzieś tam można spotkać. Większość z nich jest no anglojęzyczna, prawda? Czy po angielsku po prostu te nazwy wypowiadamy, ale takie najważniejsze rzeczy, które gdzieś tam funkcjonują, a które dla normalnego człowieka niezwiązanego mocno ze sportem, czy z warsztatem w ogóle dziennikarskim są nie do końca zrozumiałe.
To może spróbujemy najpierw od tego stand-upu faktycznie, chociaż trudno może to tak w kilku słowach opowiedzieć, ale jest to taka, powiedziałbym, krótka relacja, w której dziennikarz stoi, że tak powiem, twarzą do kamery i w kilku zdaniach opowiada o tym danym wydarzeniu. Na przykład ostatnio było to w Toruniu, gdzie akurat tak. Szymon miał tą możliwość, żeby wypowiedzieć kilka zdań na temat tego meetingu i myślę, że wyszło mu to całkiem nieźle.
Ja myślę, że najlepiej pokazać to na jakimś przykładzie, więc może poprosimy teraz Szymona, który jest najbardziej doświadczony, żeby tutaj taki krótki stand-up powiedział. Co prawda nie widać go, bo nie jest w telewizji, ale mniej więcej pokaże, jak to wygląda.
A Wojtek, żartujesz sobie ze mnie w
Oczywiście,
tym momencie.
Oczywiście, że nie.
Ja generalnie, wyjaśniając, czym jest stand-up, widzimy na ekranie telewizora gadającą głowę i nie jest ta głowa w studio telewizyjnym, tylko jest gdzieś w terenie. No to w tym momencie mamy do czynienia ze stand-upem, więc tak najprościej można to sformułować. Wiadomo, że one też różnią się między sobą, bo czym innym jest zupełnie sytuacja, kiedy na przykład dziennikarz relacjonuje całościowo jakieś wydarzenie, czym innym jest na przykład krótka wstawka, tylko załóżmy na koniec jakiejś wiadomości, która pojawia się w serwisie informacyjnym, ale Wojtek, nie zrobię ci tej przyjemności i mojego stand-upa ci tutaj nie przedstawię.
To ja może dodam, że takie charakterystyczne dla stand-upów jest zakończenie, czyli na przykład dla telewizji Trwam.
Wojciech Heron.
Ze Stadionu Narodowego Wojciech Heron, właśnie.
Tak, ze Stadionu Narodowego w Warszawie dla telewizji Trwam Wojciech Heron. Tak, także to jest, jeżeli chodzi o to, natomiast też są takie inne sformułowania, setka chociażby, tak, chodzi tak naprawdę o krótką wypowiedź, a może kojarzyć się różnie. I zresztą na pierwszy rzut oka ja się wielokrotnie spotkałem z czymś takim, że kojarzyła się zupełnie jakby
innym, tak.
Nie w żargonie dziennikarskim, więc to po prostu chodzi o krótką wypowiedź, tak, czyli na przykład w przekazie telewizyjnym pojawia się, załóżmy, tam 20 sekund wypowiedzi, na przykład, załóżmy, Wojtka Herona, jak już pozostałem
tak,
przy tym nazwisku.
Też przebitki oczywiście w niektórych relacjach też są stosowane, czyli takie krótkie ujęcia, w których pokazywane są różne obrazy. Oczywiście w tle mamy cały czas jakiś tam komentarz.
Tak, dodatkowo, nie wiem, off chociażby też jest takie sformułowanie, czyli chodzi o dźwięk, można powiedzieć, z... kiedy mamy na przykład newsa w telewizji, tak, to ktoś tam tego newsa nam czyta w tle, nie? I to jest na przykład off, i tego offa też trzeba przygotować, też ktoś musi to nagrać, tak? Także też jest takie sformułowanie, nie wiem, chociażby newsroom, to też jest jakieś takie, to powszechnie mówi się na przykład o redakcjach jako o newsroomach, tak? Czy też kolegium redakcyjne, czyli spotkanie wszystkich ludzi w redakcji. I są to takie sformułowania nam już w naszym żargonie takie normalne. Ja pamiętam zresztą, jak nawet rozmawiając z Olą, taką bliską mi osobą, ile razy była taka sytuacja, kiedy ona nie do końca rozumiała, co ja mam na myśli, mówiąc setka, albo off, albo nie wiem, bodajże stand-up, więc też wiadomo, że ten język dziennikarski jednak robi swoje tutaj.
Tak, jeszcze jedno takie krótkie określenie, tak mi się przypomniało, bo my tu mówimy o tym takim dziennikarstwie telewizyjnym, ale jak piszemy depesze, zawsze pojawia się polecenie, pamiętajcie o tytule i o lidzie, także mamy tytuł i lid, czyli taki krótki wstęp, w którym opisujemy, co się wydarzyło, oczywiście bardzo krótko, co się wydarzyło, gdzie się wydarzyło, także taki bardzo krótki wstęp.
I kiedy, i to jest, można powiedzieć, początek odwróconej piramidy, czyli to, jak powinna wyglądać depesza sportowa, już tak posługując się takim już fachowym bardziej językiem, dopiero potem przechodzimy do innych rzeczy, zdarzeń, czyli do skutków, zresztą też bardzo często chociażby sam background, tak? Tak, też jest takie określenie, tło, czyli po scharakteryzowaniu jakiegoś wydarzenia, czyli to, czego, co wydarzyło się dzisiaj, możemy nawiązać do tego, na przykład mniej więcej osadzić tę tematykę, którą poruszamy, w jakiejś takiej większej całości, tak? I w tym momencie mamy jakieś tło jakiegoś wydarzenia, czyli coś, co je poprzedziło, na przykład, więc przyczyny jakieś i tak dalej, także też mamy takie sformułowania obecne również, jeżeli chodzi o zwykły skład i zwykłą formę takiej depeszy sportowej, bo o niej teraz mówimy tutaj.
Mamy Facebooka i tam czytamy takie słowa, między innymi od Waldemara. Bardzo się cieszę, że w studio wspomnieliście o świętej pamięci Bogdanie Tomaszewskim, komentatorze, legendzie i byłym sportowcu. Jego ulubioną dyscypliną był tenis. Każdego roku komentował najbardziej prestiżowy turniej w Wimbledonie. Zawsze witał się z telewizami Hello Wimbledon, rzeczywiście to, no to było takie znamienne. Natomiast pojawia się też pytanie od Darii Wiktorii, czy jeździcie robić relacje za granicę ze sławnymi sportowcami, którzy właśnie wygrali w swojej drużynie?
Ale to są przyczyny, powiedziałbym, raczej ekonomiczne. Skupiamy się na wyjazdach po kraju. No i trzeba przyznać, że tych wyjazdów, jak na nasze możliwości i czas, w którym nasza redakcja funkcjonuje, działa, tych wyjazdów naprawdę było sporo.
Tak, no tym bardziej, że to, co mówiliśmy, nie, czy to skoki narciarskie, Puchar Świata, czy to są mecze reprezentacji Polski w piłce nożną, o te wyjazdy się pojawiają. Wiadomo, że też nie wszędzie dostajemy akredytację, bo na przykład zgłaszaliśmy wniosek na Mistrzostwo Europy w piłce ręcznej, natomiast tam weszły tylko nieliczne redakcje, a zresztą my z racji tego, że też nie jesteśmy stricte medium sportowym całościowo, więc też nie mogliśmy tam się niestety dostać, ale też mamy jakieś tam kontakty również z rzecznikami prasowymi, są to bardzo przyjemni ludzie, przyjaźnie też nas nastawieni, więc jak najbardziej, jeżeli chodzi o takie kontakty i też odbiór nas w środowiskach sportowych, to jest jak najbardziej na plus.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof ze Skarżyska Kamiennej.
Pozdrawiamy serdecznie i słuchamy pana.
Jestem absolwentem AWF-u, byłem dziennikarzem w tym sportowym. W tej chwili jestem weteranem lekkiej atletyki. Chciałbym, cóż, zaproponować młodej ekipie dziennikarzy właśnie radiowych i telewizyjnych z Torunia. No oczywiście opiekę nad młodzieżą nieustającą, to znaczy pokazywanie młodzieży w sporcie, że młodzież kształtuje charakter, młodzież uczy wytrwałości, młodzież uczy przywiązania do kościoła również, bo jak wiecie, na pewno nasz bramkarz w piłce ręcznej drugi, który gra na Węgrzech, w tej chwili mówię o reprezentancie, tak samo Tomek Adamek i Kamil Stoch i wielu innych są katolikami i tego się nie wstydzą. To jest ważne, żeby taki przykład szedł do młodzieży. Ale chcę jeszcze tutaj może zwrócić uwagę wam na taką rzecz. słucham waszych audycji we wtorki, takiego podsumowania tygodnia, i dajcie głos, jak to mogło się stać. Dajecie zawsze przegląd wydarzeń z tygodnia najważniejszych, powiedzmy jest to piłka nożna, są to skoki narciarskie czy inne dyscypliny. I wtedy, kiedy Kajetan Kajetanowicz zdobył tytuł mistrza Europy, trzeci w ogóle w historii, bo pierwszy zdobył w latach 50. Sobiesław Zasada, a później Krzysztof Hołowczyc 18 lat temu, i wyjście słucham w jeden wtorek i słucham za tydzień w drugi wtorek i ani słowa o takim dużym sukcesie. Czy to znaczy, że sporty samochodowe są przez was niedostrzegane czy przeoczenie? A druga rzecz, poza młodzieżą warto również się zająć sportami weteranów. Wiem, że, bo startowałem już w Toruniu w zeszłym roku, między innymi w halowych mistrzostwach Europy, w tym roku będą 12 marca w tej przepięknej hali toruńskiej, gdzie między innymi i rocznice Radia Maryja już się odbywają kolejne. Dobrze by było, żebyście odwiedzili i porozmawiali z tymi ludźmi, którzy mają 50 lat, 60, 70, 80. Dlaczego oni jeszcze uprawiają sport? Prawda? To jest chyba ważne przesłanie. Byłoby również dla młodzieży, że ludzie w tym wieku, ja pamiętam, jak były te mistrzostwa Europy halowe, to tam na przykład rzucał dyskiem człowiek, który miał, mężczyzna, 105 lat, a w biegu na 60 metrów też mężczyzna, nie z Polski, to byli obywatele innych krajów europejskich, miał 102 lata. Także życzę wam dobrych audycji, życzę wszystkiego, co dobre, dalszego dokształcania się w rzemiośle dziennikarskim, no i tyle. I aleluja, i do przodu. Także bądźcie redakcją tak, jak jesteście, redakcją dobrą, doskonalcie się i dążcie do doskonałości, tak jak każdy sportowiec.
Cześć, dziękujemy, bo... dziękujemy serdecznie panie dziękuję. Krzysztofie za te pytania, za te sugestie też. No i panowie, co z Kajetanem Kajetanowiczem się stało, że nam umknął? I to zaproszenie. Zanim odpowiecie, pozwólcie, że ja jako starszy kolega. Wydaje mi się, że to jest rzeczywiście piękna sprawa, jak sport łączy pokolenia. Bardzo często zdarza się tak, że w rodzinach jest tak, że jest dziadek, ojciec i syn, i potem jeszcze dzieci tego syna. Są sportowcami i w jednej dziedzinie się jakoś specjalizują, a nawet jeżeli nie w jednej, to w ogóle są zapaleni do sportu. I myślę, że warto uczyć się od takich starszych, właśnie tego choćby fair play, choćby podejścia do sportu, do czystości w tym sporcie, bo myślę, że to też jest ważne, ale to wasza audycja, więc chcę wam oddać głos.
Może ja najpierw bardzo podziękuję za te wszystkie uwagi, bo taka każda uwaga to jest dla nas nauka, to jest dla nas też wykładnia tego, co musimy robić, żeby się rozwijać jako redakcja sportowa.
Tym bardziej, że też my sobie zawsze zakładamy, że chcemy służyć tym, którzy nas słuchają i tym, którzy nas czytają, więc dla nas zawsze uwaga kogokolwiek, kto nas czyta, zawsze jest bardzo wartościowa, a więc na pewno też weźmiemy je pod uwagę.
Tak, no i rzeczywiście będziemy oczywiście starali się już wyciągnąć wnioski na przyszłość z tego, co usłyszymy dzisiaj i oczywiście na przyszłość. Także jeżeli chodzi o te wtorkowe audycje, to postaramy się tutaj w kolejnych wydaniach naszego studia sport zwracać uwagę też na inne sporty. No ale tak jak mówiłem, no czasami też bywa tak, że mamy 30 minut, jest to skondensowana forma, więc nie do końca też wszystko zdążymy wyłapać.
No ja też usprawiedliwię chłopaków. Ja co prawda oczywiście tam jestem tylko gościnnie w audycjach sportowych, jeżeli chodzi o wtorek godzinę 16:30, ale jak najbardziej, jeżeli mamy pół godziny i cały tydzień, a wydarzeń rzeczywiście jest wiele, tym bardziej, że w ostatnim czasie dużo się dzieje, bo i Mistrzostwa Europy były w piłce ręcznej i, no i cały czas tak naprawdę te dyscypliny, które najbardziej emocjonują polskich kibiców też, no to są przede wszystkim, nie wiem, chociażby skoki narciarskie, sporty zimowe, w których w tym sezonie akurat może nam nie idzie rewelacyjnie, ale przecież w ostatnich latach właśnie, jeżeli chodzi o zimę, Polacy dominowali, więc też zainteresowanie kibiców jest spore, jeżeli chodzi właśnie o te dyscypliny sportu. Natomiast no to co mówimy, nie, że bardzo trudno też czasami jest znaleźć czas, żeby powiedzieć o czymś więcej i to rzeczywiście jest jakiś problem. Może uda się wygospodarować tego czasu z czasem więcej. Mamy takie marzenie, żeby chociażby regularnie na nockach w Radiu Maria gościć i dzielić się tymi naszymi obserwacjami, jeżeli chodzi właśnie o świat sportu. Natomiast nawiązując jeszcze do Kajetanowicza, no tutaj polscy kibice, można powiedzieć, ci najbardziej popularni, tacy można powiedzieć, którzy gdzieś tam średnio orientują się, jeżeli chodzi o polskie rajdy, znają tylko jedno nazwisko, tak, Robert Kubica i o nim zdarzało się nam pisać na pewno artykuły, teksty na portal radia. Natomiast niewątpliwie też jesteśmy przekonani, że samo to osiągnięcie rajdowego mistrza Europy jest wielkim osiągnięciem, jeżeli chodzi o polskiego kierowcę rajdowego. Natomiast to, co mówimy, że tych wydarzeń czasami jest tyle, że my też staramy się dopasować do oczekiwań naszych słuchaczy, a to też jest ciekawe, że czasami...
No niestety mamy tylko pół godziny, no i trudno jest nam dogodzić wszystkim naszym słuchaczom, chociaż bardzo byśmy tego chcieli.
Dokładnie, a z drugiej strony też warto zauważyć, że to też jest ciekawe, że mimo, że w piłce nożnej mamy naprawdę, choć teraz gdzieś tam ona wybiła się bardzo do przodu, szczególnie poprzez piłkę reprezentacyjną. Jeżeli chodzi o piłkę ligową, można powiedzieć, że naprawdę mamy duży kryzys. Ja bym tak to określił, dlatego że przez lata polska drużyna nie grała w Lidze Mistrzów. Tak naprawdę no to, co się dzieje dzisiaj też w Ekstraklasie, to takie trochę aż czasami, no my też tak sobie czasami trochę z tego żartujemy, z tego 0-0. Ta piłka polska ligowa też nie można powiedzieć, że jest na niskim poziomie, bo to by było nie w porządku. Natomiast no też wiadomo, że odstaje, jeżeli chodzi o tych najlepszych lig, a mimo to przyciąga na stadiony co tydzień tysiące kibiców, więc to też jest taki trochę polski paradoks, że na tych stadionach cały czas widzimy tysiące ludzi nie zniechęca się, mimo że ich drużyna gdzieś tam zajmuje niższe pozycje. No i też to też jest ciekawe, że cały czas ludzie chcą słuchać o piłce nożnej, więc też staramy się w jakiś sposób te dyscypliny, nie powiem gloryfikować, ale jakieś stawiać też w jakimś takim ważnym punkcie tych audycji sportowych na pewno.
Ale też widzimy na przykład tutaj ze strony technicznej, mamy podgląd, mamy możliwość sprawdzania tego, które z depesz sportowych cieszą się największą popularnością. No i zawsze najwięcej polubień czy też wejść mają przede wszystkim te dyscypliny, w których sukcesy osiągają Polacy, czyli na przykład piłka ręczna czy siatkówka. Z tego, co mi wiadomo, tam naprawdę, jeżeli chodzi o czytalność, tego jest bardzo dobrze.
Tak, szczególnie, że to są też reprezentacyjne sporty drużynowe. One rzeczywiście przyciągają największą uwagę kibiców. No i też, no my to widzimy i też zawsze będą to tematy priorytetowe, tak? Czyli sporty drużynowe, te na poziomie reprezentacyjnym, bo już w klubowej piłce jest to różnie odbierane, no ale to co Łukasz zauważył. No i też przede wszystkim wszelkie dyscypliny, w których Polacy osiągają sukcesy nie tylko na poziomie europejskim, ale przede wszystkim na poziomie ogólnoświatowym, tak? Na poziomie światowym. No to tam rzeczywiście też tych wejść jest też bardzo dużo, czy to są skoki narciarskie, czy to są, nie wiem, chociażby biatlon ostatnio, tak, i podium kilkukrotne chyba, dwu czy trzykrotnie.
Dwukrotne.
Na podium stanęła Krystyna Guzik, nasza biatloniska, a niedługo są Mistrzostwa Świata, zresztą też liczymy na sukcesy naszej tutaj reprezentantki, więc tam, gdzie nasi osiągają sukcesy na poziomie międzynarodowym, tam też jest bardzo dużo czytelników, no chociażby pamiętam ten słynny rekord świata Anity Włodarczyk w rzucie młotem, wtedy bodajże, no jedna z takich, myślę, jednych najsolidniejszych depesz, jeżeli chodzi o historię redakcji, bo też rozeszła się z bardzo dużym echem, jeżeli chodzi o naszych czytelników.
A słuchajcie, jeżeli chodzi o... Chcę wrócić do tego tematu troszeczkę. O to dawanie świadectwa o swojej wierze, jeżeli chodzi o taką postawę fair play choćby. Czy może pamiętacie, kojarzycie jakąś taką sytuację, która wam utkwiła w pamięci, jeżeli chodzi o kwestie boiskowe, czy o kwestie gry jakiejkolwiek, czy kolarstwo, czy jest, przynajmniej ja gdzieś tam mam w pamięci takie wydarzenia, gdzie no, trwała zażarta walka o coś, natomiast coś się wydarzyło niedobrego i okazało się, że no nieważne jest to, kto wygra, czy kto będzie pierwszy, kto będzie najlepszy, ale gdzieś tam to się wszystko zatrzymało i ja mówię teraz bardzo ogólnie, chociaż gdzieś tam pewne sytuacje mi się przypominają, czy łączą, ale czy jakiś taki szczególny moment pamiętacie z tych sportowych aren?
Tak, ja pamiętam, może podam na dwóch skrajnych przykładach, bo w Hiszpanii często zarzuca się piłkarzom, że nurkują, czyli próbują wymuszać faule, rzuty karne i to często jest zauważane już teraz przez sędziów, więc bardzo dobrze i nie pozwalają się na to nabierać. Natomiast jeżeli chodzi o te pozytywne sytuacje, to mecz Werderu Brema i chyba z tego co pamiętam Aaron Hunt, kiedy wywalczył rzut karny dla swojej drużyny, niesłusznie zresztą przyznany, podszedł do sędziego i powiedział, że tego rzutu karnego nie było i sędzia cofnął decyzję. Otrzymał brawa, nie wiadomo jak to było w szatni później, czy czasami nie miał przez to problemów, no ale zachowanie po prostu godne podziwu.
Bardzo podobna sytuacja miała kiedyś miejsce też w meczu Premier League Arsenal-Londyn. Nie pamiętam już z kim grali, ale wtedy Andrzej Arszawin podbiegł do sędziego, stwierdził, że nie był faulowany. Sędzia i tak nie ugiął się karny, został podyktowany. No, jak pojawiła się okazja, trudno zmarnować, więc jednak bramka była w tym momencie. Natomiast dla mnie takie przykłady dwa, to są bardzo mocne, to są te sporty ekstremalne. Tam, kiedy dzieje się rzeczywiście jakaś tragedia na to, że tam całe środowisko zaczyna mówić jednym głosem. Ja pamiętam chociażby sytuację wypadku Roberta Kubicy w Kanadzie. Wtedy była bardzo wiele słów ciepłych pod adresem Polaka. Wielkie wsparcie dla Roberta Kubicy płynęło od sportowców Formuły 1. Ja pamiętam chociażby Fernando Alonso. On bardzo ciepło wypowiadał się o Robercie wtedy. Ale to też choćby sytuacja, pamiętam, wielkiej walki też na torze Irtona Senny, tak? To też był kiedyś kierowca, zresztą chyba przedostatni, jaki zginął na torach Formuły 1. Ostatnim był Gilles Bianchi, który zginął całkiem niedawno zresztą też na skutek obrażeń, jakich dostał w wypadku. Później stoczył długą walkę, zażartą batalię w szpitalu, jednak w końcu stracił życie. Natomiast też wtedy to środowisko Formuły 1 bardzo mocno się jednoczy w takich momentach i wiele ciepłych słów płynie pod adresem rzeczywiście wielkich zawodników, bo nie można, trzeba powiedzieć, że Ayrton Senna był wielkim zawodnikiem, jeżeli chodzi o świat Formuły 1, ale też bardzo dobrze widać taką też solidarność sportowców na rajdzie Dakar. To są też te momenty, kiedy jeden jedzie motocyklem, zabraknie mu paliwa, drugi się zatrzymuje i przelewa mu to paliwo, żeby mógł spełnić swoje marzenie, dojechać do mety Dakaru. Czasem przelewa się to paliwo po prostu kaskiem i to są takie świetne momenty, że albo kiedy ktoś na przykład zasłabnie na tym Dakarze, nie, bo to też jest bardzo ekstremalny rajd, kiedy zaczyna się pomagać drugiemu sportowcowi, więc to są takie momenty, w których naprawdę to fair play widać i tą solidarność, jeżeli chodzi o dyscyplinę sportu, widać.
Odbierzmy telefon, proszę bardzo, Radio Maria.
Kłaniam się. Akurat tak się włączyłem do audycji. Mirosław moje imię, dzwonię z Łodzi.
Pozdrawiam.
No, bardzo mi przyjemnie, bo akurat miałem w roku 2000 możliwość opisywania Roberta Kubicy. No i wtedy też uznałem, że będzie to pierwszy nasz zawodnik, jeżeli chodzi o Formułę 1. No i bardzo się cieszę, że tutaj poruszyliście sporty motorowe. Miał wtedy 13 lat, gdy po prostu ojciec wysłał go do Włoch, gdzie zrobił międzynarodowego mistrza po raz, jeżeli chodzi o karting, to po 40 latach dominacji Włochów zdobył międzynarodowego właśnie mistrza Włoch. No i tak się ta kariera pięknie potoczyła. Żal, że takim pechowcem jest po prostu, że to co się stało. Miałem możliwość go spotkać na rok przed wejściem w formułę. Był u mnie w salonie, wtedy jeździł w Bayreno jeszcze. Miałem bolid po Alonso, był wystawiany. No i dokładnie, bo to było w sierpniu, dokładnie za rok przeszedł do BMW i pierwszy jego start na Hungaroringu, po prostu jego start w formule się zaczął. Także tutaj, jeżeli chodzi o sporty motorowe, ja też muszę przyznać, bo tak, syna mam po prostu z wieku Roberta i to też po prostu tak się jakoś złożyło. Byłem trochę związany dużo z motoryzacją, zresztą jestem byłem zawodnikiem kartingowym, reprezentantem Łodzi, około 10 lat startowałem w wyścigach kartingowych, a każdy z zawodników formuły, no, jest tutaj po prostu jakby, to jest przedszkole po prostu dla każdego zawodnika Formuły 1. Także, a syn w tej chwili prowadzi bloka motoryzacyjnego, ale no już nie będę tutaj chyba, nie mogę chyba reklamować.
Zachęcić do poszukania w internecie zawsze można.
Można, tak? No to jest tak, tak. Motodoradca można wpisać. I tak rodzinne po prostu koneksje, jeżeli chodzi o motoryzację. Będąc teraz właśnie, co ciekawe, na pewnym nagraniu audycji świątecznej, jeden z kamerzystów z telewizji Trwam, takżeśmy zaczęli rozmawiać, no i mówi, o, ja oglądam, mówi. No także po prostu jest, no on już jest trochę teraz, pobił ojca, no i jest w pierwszej lidze po prostu, jak to się mówi, jeżeli chodzi o motoryzację.
Dziękujemy panie Mirosławie bardzo serdecznie i pozdrawiamy.
Życzę dużo, dużo sukcesów. Ja myślę, że do wiadomości codziennych powinno się wrzucać też jakieś wiadomości sportowe. To jednak jest taki, no, coś fajnego. Czyli tutaj, nie wiem, bo audycje, bo macie audycje co tydzień, tak?
Po prostu co wtorek, tak.
We wtorki. No czasem jest możliwość, jak jadę, czy ewentualnie to coś tam wysłucham, ale po prostu tego sportu faktycznie dobrze, że redakcja powstała, więc to jest bardzo, bardzo ważne. Myślę, że będziecie się rozwijać. Nie wiem, czy może kiedyś będziecie chcieli przyjechać na Skrę, czy możecie taką sesję wyjazdową zrobić, jeżeli w Łodzi, no to może coś wam umożliwię po prostu, jeżeli chodzi o siatkówkę.
Przymierzaliśmy się nawet do tego, żeby jechać na Skrę, tylko że koszty zrobienia materiału telewizyjnego są zbyt wysokie, bo...
Jest trudne, tak?
Tak, jest to bardzo trudne,
jeżeli,
szczególnie,
jeżeli będzie możliwość po prostu, to mogę zostawić telefon poza anteną może, no i czy maila, ewentualnie może będziemy po prostu mogli jakoś tam...
Bylibyśmy naprawdę bardzo wdzięczni, tym bardziej, że fascynatów siatkówki mamy, chociażby Wojtka Papugę, czy to Łukasza, czy to Pawła, więc jak najbardziej bardzo byśmy prosili.
No, to myślę, że warto by było po prostu coś takiego. To co, zejdziemy po...
Tak, panie Mirosławie, zejdziemy z anteny za momencik i ja spiszę ten numer telefonu. Natomiast teraz coś zagramy, a za momencik takie...
Jeżeli chodzi, wrócę tu jeszcze do Roberta Kubicy. No faktycznie jest to tutaj, bo to była motogratka Dziennika Łódzkiego i mam ten zapis, że będzie naszym kierowcą w formułę, także to się przyjęło. Po latach mi tam też ktoś tam gratulował po prostu, że taka rzecz się stała. A jego ojciec Artur przysyłał mi jego wyniki właśnie, także miałem kontakt bieżący po prostu, że wyniki, które spływały z Włoch. Później był przecież międzynarodowym mistrzem Niemiec, no coś pięknego, no po prostu. A jeżeli mówiliście też o tym wypadku w Kanadzie, ja praktycznie byłem wtedy na wyjeździe zagranicznym, no to później na komputerze, gdy wróciłem, chyba 20 razy oglądałem to, jak wyszedł z tej opresji. No to w takim razie pozdrawiam, żeby już zejść z anteny, może inni będą...
Tak, dziękujemy serdecznie za ten głos i pozdrawiamy. Tak jak wspomniałem, teraz piosenka We Are The Champions, Queen.
Pięknie. I've made a few. I've hit my
thank you all. In the bed of roses.
Już 26 minut po godzinie 23. Nasza audycja Czas Wzrastania niestety zbliża się do końca. Dlatego poproszę może o takie przesłanie na koniec tej audycji naszych redaktorów. O takie słowo. Może i będzie jeden główny, tak, który coś powie, ale jeżeli komuś z was też się coś tam urodzi w głowie jeszcze, to do powiedzenia są również mile widziane. To Łukasz, tak? Jest wyznaczony.
No. Widzę, że tutaj...
Łukasz, rozpocznij.
Tak, i tak zastanawiam się, jak tutaj to podsumować, jak tutaj to skondensować. No cóż, nasza redakcja jest redakcją bardzo młodą, ale jest to dynamicznie rozwijający się zespół, także mamy nadzieję,
także
że...
takim dobrym CV można byłoby to napisać, umiejętność pracy w dynamicznie rozwijającym się zespole.
Na pewno. I mamy nadzieję oczywiście, że w przyszłości to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o jakość, jeszcze lepiej. Jeszcze nawiążę do tego telefonu od ostatniego z naszych dzwoniących, który właśnie wspomniał o tym serwisie sportowym, który mógłby być... Oczywiście to jest nasze wielkie marzenie, ale myślę, że może kiedyś to się uda. W każdym razie no, nie poprzestajemy na tym, co zrobiliśmy i cały czas będziemy się starać, żeby tą naszą pasję, sportową pasję realizować w tym, co właśnie robimy.
No to ja ze swojej strony chciałbym podziękować tym, którzy nas słuchali. Tych, którzy nas czytają i podziękować też za ciepłe słowa i za te uwagi, gdzie były wskazywane niedociągnięcia jakieś, czy też jakieś drobne błędy, bo to na pewno pokaże nam, co można poprawić, żeby kolejne audycje, kolejne teksty, kolejna nasza praca była lepsza.
Ja na pewno cieszę się każdym telefonem, każdą opinią tutaj wyrażoną na Facebooku, tak, na Czasie Wzrastania, z racji tego, że dla nas jest to ważne, nawet jeżeli nie mówi, nie wiem jak to określić, może samo to, że ktoś o nas mówi, ktoś słucha nas teraz, pisze o tym, czego oczekuje też od tego, to pokazuje generalnie, że ktoś docenia to, co udało nam się tutaj wypracować i zrobić. Ja sam chciałbym też nie tylko tutaj mówić o tym, co się udało, czy też jakie mamy plany, jakie wizje tego, natomiast chciałbym na pewno zapewnić, że z naszej strony zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby w tym sporcie się realizować, bo my też jesteśmy ludźmi, którzy się uczą i którzy zaczynali tak naprawdę od zera, a tutaj nie było czegoś takiego, że jakiś doświadczony dziennikarz uczył nas tego, jak mamy być dziennikarzami, tylko na własną rękę wyjeżdżamy zdążyliśmy na różne rzeczy, na różne imprezy obserwowaliśmy i w ten sposób staraliśmy się poznawać to środowisko i wykształcać w nim również swoje umiejętności. Natomiast to też jest dla mnie osobiście, cała redakcja sportowa to jest dla mnie wielka historia, jak gdzieś też Pan Bóg potrafi działać w naszym życiu, dlatego że no czego Bóg ma chcieć dla nas dobrego, jak nie to, żebyśmy realizowali własne pasje i marzenia. I ja wierzę w to bardzo mocno. Zresztą przed pierwszym spotkaniem z ojcem Piotrem w sprawie redakcji modliłem się bardzo mocno o to, żeby też, żeby to wszystko było takim Bożym dziełem i żeby to Pan Bóg decydował o tym, jak to będzie się rozwijać, czy to będzie się rozwijać. I takie zawierzenie tego też w ręce Pana Boga, wierzę w to, że przyniosło efekt. No i tak myśląc o młodych słuchaczach, którzy wierzę w to bardzo mocno, że są teraz z nami. Dla mnie ta redakcja jest świadectwem takiego pozytywnego uporu grupy kilku ludzi, którym naprawdę zależało na tym, żeby spełniać swoje marzenia i ja jestem przekonany w to, że jeżeli człowiek się zaprze, jeżeli rzeczywiście zrobi to gdzieś w porozumieniu z Panem Bogiem i szukając też Pana Boga w swoim życiu, to jest naprawdę w stanie osiągać szczyty i wierzę w to, bo że taka redakcja już jest dla nas jakimś takim 120%, jak nie 150% marzeń, które mieliśmy wcześniej w naszym życiu. Bo kto by się spodziewał na przykład, że tam, nie wiem, będziemy robić wywiad z Kamilem Stochem, albo że gdzieś tam będziemy robić wywiad ze Sławkiem Szmalem. No to są jednak już przestrzeń marzeń, które się spełniają, dlatego no to takie moje małe przesłanie może do młodych ludzi. Nigdy nie wątpcie w wasze marzenia, i też uwierzcie w to, że jeżeli rzeczywiście będziecie potrafili się pozytywnie zaprzeć i wziąć w garść, to naprawdę możecie bardzo dużo.
Dzięki serdeczne za te słowa. Dziękuję też wszystkim słuchaczom, facebookowiczom, tym, którzy dzwonili, którzy wypowiadali się na forum facebookowym. Dziękuję za uwagę, dziękuję za przygotowanie tej audycji chłopakom. Przypomnimy, że naszymi gośćmi byli
Łukasz,
Szymon
i Wojtek.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie Was, całą redakcję sportową, wszystkich zapaleńców i wszystkich radiosłuchaczy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Możliwości moich kres, tam jego początek.